A dzisiaj w Poranku Wnet komentarze polityczne. Jan Maria Jackowski, były senator, związany przez dużą część życia z Prawem i Sprawiedliwością, ale teraz w wyborach uczestniczył jako kandydat czego?
Jeszcze raz.
Jan Maria Jackowski.
Teraz jako komitet bloku opozycyjnego do Senatu, tak zwany blok senacki, kandydował, mandatu nie odnowił.
Po godzinie 8 Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, i Andrzej Śliwka, Marek Sawicki, marszałek senior, już pewno w blokach startowych przygotowany do tego, że jego partia będzie współrządzić Polską. Andrzej Śliwka z kolei młody polityk Prawa i Sprawiedliwości.
A potem już będzie Sejm. Patrzę, bo trochę czytam tygodniki i dzienniki na ekranie mojego komputera i muszę powiedzieć, że jestem zafrasowany tym, jakim tytułem uroczył nas tygodnik Newsweek piórem swojego naczelnego Tomasza Sekielskiego i poczułem się znacznie młodszy, bo tenże redaktor postanowił zrobić swój własny autorski ranking premierów III Rzeczpospolitej. No i nie zgadnie pan redaktor, kto jest najlepszy na miejscu pierwszym, a kto jest na miejscu ostatnim.
Na pierwszym miejscu jest Tadeusz Mazowiecki, a na ostatnim miejscu jest prawdopodobnie albo Mateusz Morawiecki, albo Jarosław Kaczyński.
Bardzo dobrą albo wiedzę, albo intuicję ma pan redaktor, albo czytał.
Nie czytałem, ale znam Tomasza Sekielskiego i wiem, że bardzo się cieszę, że Włodzimierz Czarzasty ma swoje miejsce i swój udział w nowym rządzie, bo kiedyś razem, bo on relacjonował, ja wtedy byłem bezrobotny, ale komisję Rewina, wtedy antybohaterem lewej i prawej strony sceny politycznej, za wyjątkiem Trybuny Ludu i Tygodnika nie był Włodzimierz Czarzasty, zresztą i Robert Kwiatkowski. Jest godzina 7:13. Łukaszu, proponuję, żebyśmy dzień rozpoczęli jeszcze niepolitycznie. Jest patronite.pl, ukośnik Radio Wnet. To jest miejsce, w którym zapraszamy Państwa na nasz pokład, żeby być razem z nami, i to, że Państwo są razem z nami, też w jakimś stopniu kształtuje i będzie kształtować pewno w większym stopniu naszą antenę, to co do Państwa, kto przemawia, co, może nie co przemawia, bo to co przemawia to zależy od tego, kogo zaprosimy, jak go przepytamy, ale w każdym razie jest tutaj wpływ na to, co się dzieje na naszej antenie. I co? Zaczniemy od pewnej piosenki.
To prawda, ale najpierw muszę się podzielić, bo to się pewnie za chwilę zmieni, ale warto notować, że w tej chwili mamy liczbę patronów 1, 2, 3, 4, czyli 1234. Szkoda, no ale zaraz to się zmieni. Będą kolejne ładne liczby. Może będzie 4, 3, 2, 1. Też ładnie.
Też byłoby ładnie. Oczywiście wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękujemy. A teraz Bosman wybrał dla nas piosenkę. Piosenkę jaką? Może Państwo zgadną. Posłuchamy. Panie Bosmanie, dziękujemy za ten wybór.
Reklama.
Hej, uważaj! Tobie też może wzrastać poziom złego cholesterolu i nawet o tym nie wiesz. Zaburzenia lipidowe nie bolą, a są najczęstszym ryzykiem chorób układu krążenia. Mogą doprowadzić do zawału serca lub udaru. Zadbaj naturalnie o prawidłowy poziom cholesterolu. Suplement diety Optisterin ma w składzie aż 7 substancji aktywnych, w tym monakolinę K, statynę naturalnego pochodzenia i sterole roślinne. Prawidłowy cholesterol? Optisterin naturalnie. Dialog to wspólna przestrzeń działania dla ludzi o różnych poglądach. Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl z okazji 50-lecia istnienia Centrum Dialogu w Paryżu zaprasza na debatę o kulturze dialogu. Przyłącz się do nas. 14 grudnia o 19.30. Słuchaj online na pallotti.fm. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą.
Po reklamie.
Autopromocja.
Z okien Studio Taipei widać najważniejszy budynek Tajwanu. Słynne Taipei 101. I stamtąd zapraszam w poniedziałek o 9.10 na informacje i analizy. Ryszard Zalski.
To była autopromocja.
Odyseja wyborcza. No to zaczynamy rozmaite analizy polityczne. Łukasz Jankowski, Krzysztof Skowroński. Zobaczymy, usłyszymy, co powiemy, Łukaszu.
Najpierw zajmiemy się tym, co będzie dzisiaj o godzinie 10 na ekspoze premiera Mateusza Morawieckiego. No i pytanie, na które chyba wszyscy znają odpowiedź, także politycy Prawa i Sprawiedliwości, także sam premier, jaki będzie wynik polityczny tego przemówienia i tej debaty, czyli głosowanie, które nas czeka o godzinie 15, czy po godzinie 15 wcześniej ekspoze. I w sumie takie pytanie, które jest pytaniem bez odpowiedzi, bo znamy wynik głosowania, ale nie wiemy, co powie premier Mateusz Morawiecki i nie wiemy, czy jest zdolny wygłosić takie przemówienie, do którego będziemy mogli wracać.
Interia napisała taki tytuł, dosyć buńczuczny. Wiemy, co powie premier. Stwierdziła, wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego będzie trwało przez godzinę i będzie to bardziej manifest polityczny skierowany w przyszłość, czyli jakiej Polski chcemy, jaką Polskę będziemy budować i też do wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości będzie stwierdzenie, jak ma być prawica, jak ma się zachować w opozycji. To jest to oczywiście wiedza niewielka. Pewno Łukasz Jankowski mógł sam postawić taką diagnozę, że będzie to manifest polityczny. Czekamy i jesteśmy, ja przynajmniej jestem bardzo ciekawy, co powie premier Mateusz Morawiecki. Łukasz ma przed sobą rozmaite wystąpienia, rozmaite expose, które zostały do tej pory wygłoszone.
Rozmaite, czyli 4, bo po 2 expose na każdego premiera, to już nie trudno odgadnąć, które expose wzięliśmy na warsztat. Pierwsze i drugie expose Donalda Tuska, trzecie usłyszymy we wtorek. No i pierwsze i drugie expose premiera Mateusza Morawieckiego, trzecie usłyszymy dzisiaj, więc panowie będą mieli w tym rankingu remis, chociaż pewnie dłużej. Już teraz cały czas liderem sprawowania urzędu premiera jest Donald Tusk i dołoży jeszcze kilkadziesiąt miesięcy do swojego rekordu.
Ale jest rekordzistą? To nie jest tak, że premier Mateusz Morawiecki rządził dłużej niż premier Donald Tusk?
Nie, tak nie jest, bo premier Beata Szydło rządziła dłużej niż premier Ewa Kopacz. Prawie 2 lata Beaty Szydło i nieco ponad rok Ewy Kopacz, a to wszystko przypadało na 2 kadencje Platformy, 2 kadencje PiSu, stąd rachunek jest prosty. Mateusz Morawiecki krócej sprawował urząd premiera niż Donald Tusk, a teraz Donald Tusk dołoży jeszcze trochę czasu dla siebie. Myślę, te expose są o tyle ciekawe, że pokazują, jaki był stan myśli premiera Mateusza Morawieckiego, chociażby jeszcze przed pandemią i przed wojną, z jakimi planami, z jakimi nadziejami Mateusz Morawiecki wchodził na ten urząd, na urząd szefa polskiego rządu, prezesa Rady Ministrów 19 listopada roku 2020. 2019 wygłaszał swoje drugie exposé premier Mateusz Morawiecki. No i tam padały zdania, które rzeczywiście próbowały opisać rzeczywistość w sposób taki dla polityki niecodzienny, w sposób i naukowy, ale też wizjonerski. Żyjemy w epoce przełomu. Świat pędzi do przodu w tempie, jakiego nie widzieliśmy nigdy w dziejach. Stare prawa gospodarki odchodzą w przeszłość. Nowe dopiero się tworzą. Jakie będzie miejsce Polski w świecie, który właśnie przechodzi czwartą rewolucję przemysłową? Taki był język Mateusza Morawieckiego 4 lata temu. Nie wiem, czy pan redaktor ma w rękach ekspozę Donalda Tuska, z tego co widzę.
Mam ekspozę Donalda Tuska i dopiero się w nie wczytuję. Jestem bardzo ciekawy, jaki świat wartości to jest ekspozę wygłoszone przez Donalda Tuska 23 listopada 2007 roku, a więc premier Donald Tusk wtedy debiutował jako premier jeszcze. Były znaki zapytania i mogliśmy się zastanawiać, jakim premierem będzie właśnie Donald Tusk. Jestem ciekawy, jaką hierarchię wartości. Widzę, że w drugim akapicie odwołał się do swojej dumy. Jestem dumny, będąc członkiem naszej narodowej wspólnoty. Jestem dumny, że nie tylko dzisiaj dzięki wam mogę podjąć się odpowiedzialności za polski rząd, ale jestem dumny, że jestem z wami. Zawsze byłem z wami w chwilach próby najtrudniejszej w latach 80., wtedy, kiedy wyzwania w Polsce niepodległej czasami przerastały nasze umiejętności, możliwości w latach 90. i tak dalej, czyli odwołanie trochę do etosu walki, do etosu niepodległości, do etosu solidarności. Oczywiście premier Donald Tusk i ten rząd premiera Donalda Tuska w 2007 roku przekroczył pewną granicę, bo w skład tego rządu weszło Polskie Stronnictwo Ludowe. Wicepremierem został Waldemar Pawlak i to była taka pierwsza koalicja solidarnościowo-niesolidarnościowa, jeśli się nie mylę, o godzinie 7.26 11 grudnia 2023 roku.
Pierwszy nieudany, co prawda, ale jednak potencjalnie możliwy rząd Pawlaka. Wtedy Unia Demokratyczna też bardzo mocno.
No, to były 33 dni Waldemara Pawlaka. Wtedy po tej nocnej zmianie była taka chwilowa koalicja, w której jak kto może zostać premierem? Pawlaka weźcie Pawlaka. Tak powiedział Lech Wałęsa. Widziałem Jarosława Wałęsę w polskim parlamencie. Syn byłego prezydenta występował. I oczywiście mówił o rozmaitych, i teraz cudzysłów otwieramy, zbrodniach Prawa i Sprawiedliwości. Ostry zawodnik. Nie wiem, czy Łukasz obserwuje syna Lecha Wałęsy.
Obserwuję, aczkolwiek nie jest to zawodnik kluczowy i pewnie gdyby nie nazwisko i pozycja ojca, to w parlamencie bardzo ciężko byłoby mu się znaleźć, a i odnaleźć się nie jest prosto. Kiedyś był europosłem, trochę taki zawodnik drugiego czy trzeciego szeregu w polskim parlamencie.
Uważam też, że Polacy 21 października, cały czas cytaty z wystąpienia Donalda Tuska, Polacy zdecydowali o zmianie, ponieważ ich marzeniem 2 lata temu i teraz w dniu wyborów była władza, która nie szuka konfliktów, a wręcz przeciwnie, szuka porozumienia wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. Myślę, że te akcenty, takie akcenty pojawią się też w wystąpieniu Donalda Tuska i teraz, czyli w wystąpieniu, które będzie prawdopodobnie jutro w polskim parlamencie. W końcu Donald Tusk obiecał, że konflikty polsko-polskie zakończą się jeszcze przed Bożym Narodzeniem.
Zobaczymy, jak to rozwiązać. Jak na razie wydaje się, że to po prostu sposobem na rozwiązanie konfliktu będzie usunięcie tych, którzy są przeciwni. Wtedy konflikt znika, ale to taka logika, którą posługiwali się raczej mniej demokratyczni przywódcy niż bardziej. Ja cały czas zerkam i czytam, może nie analizuję, bo to za duże słowo, ale czytam, staram się wyłowić wątki, które będzie Mateusz Morawiecki kontynuował w swoim expose. Pierwsze expose Mateusza Morawieckiego to 12 grudnia roku 2017. Wtedy to był gorący grudzień, od początku miesiąca, nawet końca listopada zapowiadało się, że być może będzie zmiana na fotelu premiera. Beata Szydło słabła, rosła akcja Mateusza Morawieckiego. Dość dobrze pamiętam w zasadzie ten moment pewnej zmiany, także pewnej niepewności w obozie rządzącym, próby sił, która frakcja przeważy. Z tej próby sił wyszedł 12 grudnia, to się akurat ładnie składa, 12 grudnia to Donald Tusk będzie wygłaszał exposé, a dzisiaj 11 grudnia po dokładnie 3,3, czyli 6 latach, dobrze liczę, źle liczę, nie, dobrze liczę, w 6 latach Mateusz Morawiecki jednego dnia będzie składał trzecie swoje exposé. Nikomu nie ma dla mnie, nie ma dla mnie ważniejszej sprawy niż odbudowanie tego, co straciliśmy w wyniku zaborów, w wyniku wojen, w wyniku komunizmu. Teraz mamy w rękach unikalną szansę i nie możemy jej zmarnować. Tak zaczynał niemalże swoje exposé Mateusz Morawiecki, kiedy obejmował fotel premiera. No i pytanie, czy podobał temu zdaniu jeszcze jeden fragment z tego pierwszego exposé Mateusza Morawieckiego. Państwo wraca do gry na poważnie. Do przedsiębiorczych przedsiębiorców dołączy również przedsiębiorcze państwo. I to jest też zdanie, które weszło do przynajmniej tych, którzy się interesują polską polityką, do pewnego kanonu. I znowuż pytanie, czy udało się taką zapowiedź zrealizować.
No to tak podzieliliśmy się. Łukasz Jankowski cytuje premiera Mateusza Morawieckiego, a ja cytuję wystąpienie Donalda Tuska. Chcę państwu powiedzieć, że ceniąc dorobek III Rzeczpospolitej, że podzielając większość marzeń i oczekiwań tych, którzy formułowali ambitny projekt IV Rzeczpospolitej, ceniąc i akceptując i rozumiejąc niecierpliwość szczególnie najmłodszych, którzy mówią, a może piąta, chcę jednak państwu dzisiaj tu z tego miejsca powiedzieć, że nie będę numerował Rzeczpospolitej i będę w całym exposé mówił o tym, do czego tęskniliśmy zawsze. O najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Długotrwałe oklaski.
To może była jakaś wizja, ale coś, co mnie uderzało w porównaniu tych dwóch exposé, to jednak takich brak ambicji Donalda Tuska, że Donald Tusk bardzo mocno w tych exposé trochę myślał do tyłu. Obiecywał Polakom powrót do idyllicznego spokoju, zakończenie sporów, ale nie miałoby już to kierunek naprzód, tylko raczej kierunek w stronę gdzieś tam utraconego właśnie pojednania i spokoju. Natomiast mało tam było ambitnych celów, mało było wyzwań i stawiania Polsce takich globalnych ambicji. Mateusz Morawiecki w swoim pierwszym exposé mówił również takie słowa. Dlatego kładziemy akcenty na strategie zbiorowe, na Polskę wielkich projektów i jedną z wielkich strategii jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, portu Solidarność. To kluczowy element strategii rozwoju Polski. Centralny port komunikacyjny to będzie nasza Gdynia w sercu Polski, nasza Gdynia też w sercu Europy, mówił premier Mateusz Morawiecki w pierwszym exposé. Jeszcze jeden fragment też pokazuje, że premier, to już będzie fragment oceny, premier potrafił kiedyś stawiać diagnozy jeszcze przed wojną, przed pandemią COVID, diagnozy nieoczywiste i ciekawe. Jednocześnie chciałbym też poruszyć, to inny fragment exposé, pierwszego exposé premiera Mateusza Morawieckiego, jednocześnie też chciałbym poruszyć przy tej okazji może taki ważny społecznie i gospodarczo temat, jakim jest gospodarka współdzielenia. To nowy nurt myślenia w gospodarce o środowisku, o życiu społecznym, o życiu gospodarczym. To jest odejście od skupienia się na własnych potrzebach na rzecz wspólnoty, na rzecz wspólnego dobra, mówił premier Mateusz Morawiecki, starając się, czy kreśląc wizję innego rozwoju niż ten, który był do tej pory, wizję pójścia w przyszłość inną, nową ścieżką.
Nie wiem, czy to się udało, ale na pewno w tych słowach Mateusza Morawieckiego słychać echa księdza Józefa Tischnera z Etyka Solidarności, małe, wielkie dzieło księdza profesora, który opowiedział, co to znaczy być solidarnym, co to jest solidarność. Słowo, które właściwie trochę się zużyło i zostało zapomniane. Mnie ciekawi, czy dzisiaj po wystąpieniu premiera Mateusza Morawieckiego głos zabierze Jarosław Kaczyński. Czy w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości, w imieniu mniejszości, która znajduje się w parlamencie, przemówi prezes Prawa i Sprawiedliwości? A jeśli tak, to czy to będzie drugie exposé, czy to, jaka to będzie wypowiedź, czy też niższy rangą i znaczeniem polityk Prawa i Sprawiedliwości zajmie się tym skomentowaniem tego, co powiedział premier. Ciekawa debata przed nami. Ta debata zaczyna się o godzinie 10:00. Teraz jest godzina 7:34 i proponuję, Łukaszu, żebyśmy posłuchali czerwonych gitar.
Dobrze.
I to pytanie, czerwony gitar, pozostanie bez odpowiedzi.
patronite.pl/radiownet.
I mamy połączenie z kapitanem Bartoszem Kaniastym. Dzień dobry, panie kapitanie.
Dzień dobry, panie redaktorze.
I bardzo dziękujemy za to, że wstąpił pan i płynie pan z nami w rejs patronite.pl/radiownet, ale dzisiaj jest dzień polityczny. Czy jest pan gotów odpowiadać na pytania polityczne?
Tak, jestem w stanie.
Czego spodziewa się pan po exposé premiera Mateusza Morawieckiego i jaki rząd stworzy premier Donald Tusk?
No, wydaje mi się, że premier Morawiecki będzie mówił o zagadnieniach, o których mógł mówić w sumie rok wcześniej, żeby trochę inaczej do tych wyborów podejść niestety. I to się nie uda dzisiaj zdobyć tej większości, żeby przegłosować jego rząd. No a raczej panu Donaldowi Tuskowi uda się dzisiaj uzyskać większość. No i powoła swój po prostu rząd.
Tak przewidujemy, tak po prostu się stanie. Ale powiedział pan, rok wcześniej mógł mówić o tym premier Mateusz Morawiecki, czyli co, jest znak zapytania przy tym, w jaki sposób kampanię wyborczą prowadziło Prawo i Sprawiedliwość?
Jest. Niestety można było trochę inaczej to rozegrać. Według mnie, szczególnie, że od roku było wiadomo, że tej większości bezwzględnej nie będą mieli w Sejmie. No i to się potwierdziło. wyborach.
To prawda, że od roku, kiedy czytaliśmy sondaże, to było widać, że ten zbiór partii opozycyjnych zdobywa sobie większość w parlamencie, a Prawo i Sprawiedliwość wierzyło na samodzielność, że bez nikogo i żadnego wsparcia może dalej rządzić Polską. I to był błąd?
Moim zdaniem był błąd. No ale wiadomo, no, walczy się o najwyższe cele i taki, zakładam, taki był plan, że walczą o kolejną kadencję samodzielnie, ale no, trzeba zawsze mieć jakąś opcję B w zanadrzu i też dostosowywać strategię do sytuacji. Przez rok za wiele się nie zmieniało w tych sondażach, w związku z tym ta opcja B powinna później być wdrażana, żeby mieć jakiegoś policjanta.
A gdyby pan popatrzył na swoje własne, prywatne życie, 8 lat dobrej zmiany, mówi pan, to był plus, minus czy neutralne?
Dla mnie osobiście to był plus.
Plus, ale plus i teraz są dwa plusy. Plus dlatego, że po prostu życie było na plusie, czy plus dlatego, że dobra zmiana jakąś swoją decyzją ułatwiła panu życie?
Generalnie no to były dobre lata dla Polski, uważam. Dla mnie osobiście też były pozytywne, jakby urodziło mi się kolejne dziecko, także nie mogłem narzekać. Teraz sytuacja jest znacznie jakby geopolityczna jest bardziej skomplikowana i znacznie trudniej jest ogólnie na świecie niż jeszcze kilka lat temu. Także są dużo nowych wyzwań. No i trochę się tego boję, że te konflikty w Polsce nie spowodowały tego, że ktoś zdecyduje za nas, że jednak u nas będzie rządził.
Myśli pan o zagrożeniu ze strony Rosji czy o centralizacji Unii Europejskiej?
W sumie obie strony mają wspólne interesy, niestety. Ten interes jest jakby, moim zdaniem, nawet może ich połączyć.
To jeszcze pytanie o to exposé. My mamy na naszym stole radiowym wystąpienia i Donalda Tuska, i Mateusza Morawieckiego. Gdyby pan mógł napisać exposé albo jedno zdanie, jeden akapit włożyć do exposé polskiego premiera, to jak ten akapit, jak to zdanie by brzmiało?
Może te kłótnie powinni wszyscy zakopać i skupić się na jakimś najważniejszym interesie kraju naszego, żeby te partykularne interesy, własne interesy odłożyć, nie myśleć o nich, a jednak spróbować popracować wspólnie dla dobra kraju. Także trochę wziąć przykład z innych krajów, gdzie też są różne opcje, ale jednak starają się na zewnątrz pokazywać, że są pogodzeni, mają wspólne cele. Pracują wszyscy dla własnej ojczyzny.
I zobaczymy, czy takie zdanie znajdzie się w jednym albo w drugim expose, albo Mateusza Morawieckiego dzisiejszym, albo jutrzejszym spodziewanym expose Donalda Tuska.
A w takim razie osobiste pytanie, czym pan się zajmuje? Jak wygląda pana dzień pracy?
Ja jestem prawnikiem, pracuję w kancelarii, w związku z tym w zasadzie dzieje się w prawie gospodarczym. Także mi też zależy, żeby w Polsce się dobrze działo, żeby kraj przyciągał inwestorów, żeby po prostu się rozwijał.
To był formułowany przez opozycję zarzut w stosunku do premiera Mateusza Morawieckiego, że to prawo się zbyt często zmieniało i zbyt komplikowało się. Potwierdza pan takie zdanie?
Tak.
Że tak było, uproszczone prawo, tego się domagają przedsiębiorcy, tego się domagają wszyscy, a prawo, niezależnie od tego, kto rządzi, po pierwsze się zmienia, po drugie jest coraz bardziej skomplikowane. Trójkę dzieci pan ma, czy dwójkę, bo kolejne dziecko się urodziło, czy czwórkę, czy piątkę, czy szóstkę, czy siódemkę?
Czwórkę.
czwórka ze sternikiem. To jest bardzo dobry wynik. Życzymy panu miłego dnia i bardzo dziękujemy. Dziękuję jeszcze raz za to, że jest pan patronem, mecenasem Radia Wnet, patronite.pl. A powiem, Bartosz Kaniasty, kapitan, był gościem. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.
Dziękuję bardzo. Trzymajcie się.
Patronite. A, to jeszcze pytania, bo to znaczy słucha pan radia oczywiście, bo inaczej nie byłby patronem od dawna?
No od dawna. 7 lat, 8.
To przez cały cykl dobrej zmiany, a teraz na nowe wody musimy wszyscy razem wypłynąć, na wody, na których nie wiemy, co będzie się działo. Nie spodziewamy się, żeby to były spokojne wody. Ma pan rację, oceniając i sytuację wewnętrzną, i sytuację geopolityczną na całym świecie. Te wody coraz bardziej są burzliwe i te sztormy wszelkie są przed nami. Mamy nadzieję, że będziemy państwu służyć i pewnym optymizmem, ale też najważniejsze informacją, która jest, stara się być przynajmniej bardzo precyzyjna i bardzo rzetelna. Bartosz Kaniasty, kapitan, był gościem Poranka Wnet. Jest na zegarze, jest godzina 7:44. To w takim razie pożegnamy pana kapitana na przykład taką zaśpiewką.
Miłośniczka psów z Wrocławia dziś fryzurę swą poprawia. Kręcąc loczka decyduje. Trzeba wesprzeć. Tak to czuję.
Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
Można dołączyć do naszej załogi, a potem znaleźć się na antenie Radia Wnet w Poranku Wnet, co przed sekundą mogli państwo usłyszeć i podzielić się swoimi spostrzeżeniami, opisać świata, nawet podpowiedzieć przyszłym premierom, co powinni mówić w najważniejszym wystąpieniu, jakim powinno być expose każdego prezesa Rady Ministrów. To zawsze jest albo listopad, albo grudzień, albo październik. Takie trudne miesiące, żeby wlać optymizm, bo aura nie jest optymistyczna. To nie jest wiosna. Na przykład może expose powinno być zawsze w maju. Wtedy łatwiej byłoby takie strzeliste mowy wygłaszać.
A później wyjechać na wakacje. Jan Maria Jackowski jest przy telefonie. Dzień dobry, panie. Nie wiem, czy dożywotnie jest tytuł senatora, ale niech będzie. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Jak pan się nie wie, jak do mnie zwracać, to tytuł dożywotni mam stopień naukowy, doktor. Także może pan, panie doktorze, ale może być tak, jak pan uważa.
Dzień dobry, panie doktorze. Polska jest leczona właściwie bez ustanku. Pana książki Bitwa o Polskę, Bitwa Europę. Ta Bitwa o Polskę trwa. Dzisiaj w parlamencie będziemy świadkami 48-godzinnej Bitwy o Polskę, a potem następna kadencja to też Bitwa o Polskę. Na jakiego, czego pan się spodziewa po dzisiejszym dniu, a potem po nowych 4 latach albo jakimś czasie rządów Donalda Tuska?
O, wie pan, to jest pytanie rzeczywiście o tyle trudne do odpowiedzi, że nie mamy bardzo wielu zdeterminowanych wydarzeń, które będą określały tę przyszłość. No więc po pierwsze, czego się po dzisiejszym dniu spodziewam, bo to jest najprostsze w odpowiedzi. O 10:00 expose pana premiera Mateusza Morawieckiego. Później tam krótkie oświadczenia w imieniu, zdaje się, że po 10 minut Sejm ustalił.
Tak jest.
Zgodnie z regulaminem. 10 minut w imieniu klubów, 5 minut w imieniu kół. I później będzie głosowanie zaplanowane na godzinę 15:00. No wszystko na to wskazuje, że tych 231 głosów rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska. No i wtedy będzie tak zwany drugi krok konstytucyjny. On polega na tym, że marszałek zarządza przerwę i daje określony czas na przedstawienie kandydatur na premiera, przy czym taka kandydatura musi być podpisana przez 46 posłów, przez 10% składu liczbowego Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. No z tego, co wiemy, to już jest przygotowany wniosek z podpisami pod kandydaturą pana Donalda Tuska. No i zapewne ten wniosek zostanie złożony. No i będzie się odbywało procedowanie w dalszym kroku, ponieważ nowy kandydat na premiera, czy już przedstawi swój skład gabinetu, przedstawi exposé, no i odbędzie się głosowanie. To wszystko będzie się odbywało częściowo w dniu dzisiejszym, być może jeszcze jakiś fragment tego, o czym mówię, w dniu jutrzejszym. No a skoro ten rząd uzyska te wymagane 231 głosów, właściwie to bezwzględną większość głosów, no to tak ściśle rzecz biorąc, no to wtedy pozostanie panu prezydentowi przyjęcie ślubowania od tego rządu i od tego momentu, od momentu złożenia ślubowania będzie to już nowy rząd, a ci dotychczasowi ministrowie przestaną być ministrami. Innymi słowy, to rząd Mateusza Morawieckiego wcale nie musi być 14-dniowy, może być 16-dniowy, bo do czasu złożenia ślubowania de facto cały czas kieruje państwem, a jeżeli to ślubowanie będzie na przykład 13 grudnia, no to będzie rządem 16-dniowym.
I jak od razu po ślubowaniu wszyscy spodziewają się, że rząd premiera Donalda Tuska ruszy do ataku. W pierwszej kolejności co zaatakuje?
No, myślę, że przed nowym rządem jest dużo wyzwań. No, przede wszystkim jest to kwestia budżetu, bo to jest podstawowy dokument, który określa politykę państwa. Zresztą tam są terminy konstytucyjne i nieprzeprocedowanie w parlamencie w określonym czasie budżetu może skutkować rozwiązaniem parlamentu, ale nie sądzę, żeby do takiej sytuacji doszło. To jest czysto teoretyczna i hipotetyczna możliwość. Natomiast moim zdaniem plan nowego rządu na rządzenie będzie następujący. Zgodnie ze starą regułą rzymską panem et circensem, czyli chleba i igrzysk, czyli będziemy mieli i igrzyska, i chleb. A na jakiej podstawie to mówię? No na tej, że zapowiadane są te komisje śledcze, też inne formy rozliczenia poprzedniej władzy, o tym bardzo wyraźnie się mówi i determinacja jest rzeczywiście w tym zakresie duża, więc będziemy mieli tutaj igrzyska. A jeżeli chodzi o chleb, no to już w tej chwili część środków z KPO, te 5 miliardów zostało Polsce przyznane. Przypuszczam, że w stosunkowo szybkim czasie okaże się, że te środki z KPO do Polski napłyną, a więc będą środki na rozwój gospodarczy, na projekty infrastrukturalne, które zresztą bardzo niewiele czasu będzie na wykorzystanie tych środków, bo cały proces inwestycyjny musi się zakończyć.
To tylko wejdę w słowo, bo premier Mateusz Morawiecki, rząd premiera Mateusza Morawieckiego i tak realizował rozmaite zapisane w KPO inwestycje, tak że te pieniądze po prostu zapełnią tą lukę, która już, te wydatki, które już rząd premiera Mateusza Morawieckiego poniósł, a w kontekście tych 5 miliardów rozmawialiśmy na temat tej pierwszej nieszczęsnej ustawy wiatrakowej, która została, jak wszyscy twierdzą, przygotowana przez lobbystów.
Tak jest. Tym niemniej no te środki wpłyną. A poza tym proszę zauważyć, że jest bardzo taka dynamiczna zapowiedź wprowadzenia 800+. No tutaj nowy rząd sprytnie, czy nowa ekipa, która chce rządzić Polską, sprytnie wykorzystała sytuację, że PiS wprowadził to, jak w czerwcu ta ustawa zdaje się była procedowana jeszcze w poprzednim parlamencie. od 1 stycznia, no więc to się akurat zbiegnie, zwiększenie tych środków z nową władzą i wiele osób nie będzie tam już dociekało, kto w zasadzie był autorem tego zwiększenia z 500 na 800, tylko przyjmie, że to jest prezent, w cudzysłowie prezent od nowej władzy. A poza tym Platforma czy Koalicja Obywatelska będzie miała zawsze argument, no ale myśmy proponowali, żeby to rozwiązanie od 1 lipca weszło.
Od 1 czerwca na Dzień Dziecka miało się pojawić. Pytanie to może rząd wypłaci górką za te 6 miesięcy. Rekompensatę to oczywiście żart, ale też drugi żart jest taki, że w końcu wielu ekonomistów tych liberalnych przestanie mówić o 800 plus jako o rozdawnictwie. To też będzie kolejny cud i zmiana w polskiej debacie publicznej. Teraz to już będzie dla wielu rozsądny, oczekiwany i rozważny projekt gospodarczo-społeczny.
No tak można będzie oczywiście mówić o tym. Ja przypomnę, że w ramach ta koalicja na pewno nie będzie łatwa, dlatego że to jest w sumie kilkanaście podmiotów. To nie są 4 podmioty, które się domówiły na rządzenie Polską, tylko to jest kilkanaście, bo każde z tych środowisk i Koalicja Obywatelska i PSL też przecież jest, ma podpisane umowy z różnymi środowiskami politycznymi i Lewica przecież jest konglomeratem różnych organizacji i ugrupowań politycznych. Także z tego punktu widzenia to zarządzanie na pewno będzie trudniejsze niż w roku 2007. I tutaj słusznie pan zwrócił uwagę na ustawę wiatrakową, no to był pierwsza taka wtopa, mówiąc językiem młodzieżowym, nowej ekipy, ponieważ nie uzgodniono stanowisk wewnątrz całej tej koalicji, tak? Bo to był projekt złożony przez Polskę 2050 Szymona Hołowni i Koalicję Obywatelską, natomiast był kontestowany chociażby przez Lewicę, czy część polityków Lewicy, czy PSL. I tutaj wyciągnięto z tego wnioski, wycofano się z tych zapisów kontrowersyjnych. Zostawiano tylko wsparcie czy zamrożenie tych cen energii na pierwszą połowę 2024 roku.
A jak pan patrzy na skład proponowany przez Donalda Tuska, Radosław Sikorski, Bartłomiej Sienkiewicz, Borys Budka, czy pani minister szkolnictwa, pani Nowacka, to co pan myśli? Jakie pan daje...
Tomasz Siemoniak jeszcze,
tak.
To znaczy, myślę, że skład tego rządu jest taki, że to nie jest rząd liczony na 4 lata, tylko jest to rząd zderzaków, czyli osób, zresztą o tym mówi sam Donald Tusk, który mówi, że ministrowie otrzymują od niego konkretne zadania i z tego będą rozliczani. No to jest zapowiedź tego, że będą zmiany. My mamy za chwilę na początku czerwca, czy tam w pierwszej dekadzie czerwca, wybory do Parlamentu Europejskiego. Część osób, które zostały wymienione, no na przykład w tym kontekście wymienia się Bartłomieja Sienkiewicza, no ma zamiar dalej kandydować do Parlamentu Europejskiego. W związku z powyższym już samo to zapowiada, że ich misja bardzo konkretna w wypadku tutaj to prawdopodobnie będzie chodziło po prostu o zmiany w Telewizji Polskiej. Ta misja jest, bo to resortowo podlega w ramach rządu, ta problematyka podlega mediów pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
A ponieważ trzeba, wejdę w słowo, a ponieważ trzeba to zrobić na pewno z jakimś uchybieniem dla obowiązującego w Rzeczpospolitej prawa, więc to też jest warto zrobić i potem dostać immunitet europejski i wtedy ma się gwarancję, że za to uchybienie, za to nadużycie prawa nie trzeba będzie ponosić odpowiedzialności.
No zobaczymy, jak to zostanie zrobione, bo z tego, co czytałem, to był błąd w tej propozycji, aby zmienić statut czy regulamin Rady Mediów narodowych i tutaj pewne możliwości prawne są. Ja nie chcę w tej chwili wdawać się w dyskusję prawną, na jakiej zasadzie to będzie zrobione, ale przypuszczam, że będzie duża determinacja, żeby ten projekt zmian w Telewizji Polskiej przeprowadzić. I tutaj też trzeba pamiętać o tym, że w pewnym sensie nowa ekipa rządząca jest też zakładnikiem własnego elektoratu. Panie redaktorze, no nie jest tajemnicą, że w Polsce są jakby dwie takie bańki informacyjne. Są twardzi zwolennicy PiS-u, dla których bez względu na to, co by się działo z PiS-em, to będą twierdzili, że PiS jest najlepszy, najwspanialszy, jedyny gwarantuje naszą suwerenność i bezpieczeństwo. I są zwolennicy twardzi Platformy Obywatelskiej czy innych ugrupowań, które z kolei twierdzą, że PiS jest szkodnikiem dla sprawy polskiej.
Ale tutaj proszę tak zobaczyć, bo to jest największe...
I te dwie bańki, ale proszę mi pozwolić dokończyć, i te dwie bańki w jakiś sposób wymuszają na swoich liderach określone zachowania, zarówno w ramach obozu Prawa i Sprawiedliwości, jak i w ramach obozu opozycyjnego. I też o tym trzeba pamiętać, bo jest to jeden z mechanizmów, które ma wpływ na naszą politykę.
Ale to by zwrócił pan uwagę na zasadniczą rzecz, że w bańce pisowskiej jest zakonserwowany świat jakichś wartości, czyli tam suwerenność, niepodległość i parę innych rzeczy można wymienić. A w bańce Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej jest zakonserwowana niechęć albo nienawiść do PiS-u. Dwie różne postawy. Jedna jest...
No, ale ta postawa, przynajmniej tak jest to tłumaczone, ja tu nie jestem niczyim adwokatem, ani niczyim prokuratorem, ale ta postawa jest tłumaczona w ten sposób, no, że PiS położył naszą politykę w stosunku do Unii Europejskiej. Rzeczywiście działalność premiera Mateusza Morawieckiego, no zresztą była krytykowana chociażby bardzo, 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 bardzo mocno przez Zbigniewa Ziobrę i suwerenną Polskę w zakresie ustępstw, wywieszania białej flagi i nieuzyskania tych efektów, które powinny być uzyskane przez Mateusza Morawieckiego. Więc nawet w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy, a z kolei premier Mateusz Morawiecki krytykował reformę wymiaru sprawiedliwości przeprowadzoną przez Zbigniewa Ziobrę, bo mówił na ten temat kilkukrotnie. On pierwszy notabene zaczął. Do tego chóru przyłączył się w którymś momencie też Jarosław Kaczyński, który no dał do zrozumienia, że nie osiągnięto tych efektów, na które po prostu liczył. Także widać, że tutaj dyskusja trwa w samym obozie Zjednoczonej Prawicy.
I zobaczymy, co i jak odpowie na tę dyskusję dzisiaj premier Mateusz Morawiecki. To nie ma być ekspoze, to ma być pewien manifest, który ma określić, jaka jest przyszłość prawicy w Polsce. A pan doktor, czy nie jest tak, że dostał pan propozycję, żeby zostać prezesem telewizji, bo właściwie nie jest pan ani w PiS-ie, ani w Platformie, więc właśnie jest pan doktorem.
Ja startowałem z własnego komitetu wyborczego.
To wiemy.
Nie jestem niezwiązany, nie jestem bezpartyjny. Zresztą cały czas jak byłem senatorem, nigdy nie, w żadnej partii politycznej nie byłem.
A ponieważ teraz patrzę na zegarek, jest godzina 8:01, ponieważ teraz jest pan bez żadnego przydziału, to może to jest podpowiedź, może dobra, może zła. Jan Maria Jackowski, doktor, prezes telewizji, ale póki nie zostanie pan prezesem telewizji, to zachęcam pana do tego, żeby na nasz pokład wstąpić. Płynie pan bez okrętu.
Bardzo.
Można
sobie,
zostać marynarzem, bosmanem, kapitanem. Zachęcam.
Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za tę propozycję. Podejdę do niej z całą powagą. Natomiast powiem panu, że ja przez 20 lat byłem etatowym dziennikarzem Telewizji Polskiej od przełomu 89 roku. I też panu powiem, że znam trochę tę firmę, natomiast nie mam absolutnie w planach wchodzenie w struktury Telewizji Polskiej obecnie. Natomiast oczywiście jako jako komentator, jako autor książek, jako publicysta, eseista. To bardzo sobie cenię, współpracę z różnymi mediami, no a przede wszystkim również z Radiem Wnet.
Jan Maria Jackowski, doktor Jan Maria Jackowski, być może w przyszłości marynarz, bosman, albo kapitan, albo kontradmirał, albo admirał na naszym pokładzie. Jest godzina. Dziękuję bardzo za rozmowę. Prawie 8:03.
Może będę prostym matem, panie redaktorze. To też jest stopień w marynarce wojennej. Także serdecznie pana pozdrawiam i życzę dobrego dnia wszystkim naszym słuchaczom. Wszystkiego dobrego.
Od mata do szacha jest bardzo niewielka droga. Szach to już zupełnie inna ranga. 8:03. Pora na wiadomości.
Reklama.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10:30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.
Cotygodniowy raport giełdowy w Radiu Wnet. Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami na giełdzie? Czy interesują Cię inwestycje, strategie finansowe i analizy rynkowe? Słuchaj nas w każdy poniedziałek o 12:45.
Partnerem audycji cotygodniowy raport giełdowy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Po reklamie.
Dzień dobry, 8:04 w tym wydaniu wiadomości. Polacy chcą wojska na granicy z Białorusią. Dziś expose premiera Morawieckiego, a potem prawdopodobny drugi krok konstytucyjny. Jutro w Waszyngtonie spotkanie Biden-Zełenski. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości Wnet.
Żołnierze powinni nadal chronić granicę polsko-białoruską, wynika z sondażu Ibris przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej. W badaniu respondentom zadano pytanie, czy wzmocniona Straż Graniczna powinna zastąpić wojsko na granicy Polski i Białorusi. Z badania wynika, że z taką zmianą zgadza się 29,5% badanych, nie zgadza się 61,9%, a nie ma zdania na ten temat 8,6%. Gazeta przypomina, że o wzmocnieniu granicy i Straży Granicznej od pewnego czasu mówią politycy Platformy Obywatelskiej. Badanie Ibris dla Rzeczpospolitej przeprowadzono w dniach 1-12 grudnia tego roku na próbie 1067 osób. Dziś w Sejmie po godzinie 10 premier Mateusz Morawiecki wygłosi expose. Następnie posłowie zagłosują nad wotum zaufania dla jego rządu. Jeśli nie uzyska większości, dojdzie do tak zwanego drugiego kroku konstytucyjnego, w którym Sejm wybiera premiera. Kandydatem sejmowej większości jest Donald Tusk. Po expose premiera Morawieckiego w ramach dyskusji parlamentarzystów przewidziano 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół. Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Morawieckiego zaplanowano na godzinę 15. W piątek szef PO Donald Tusk po spotkaniu z kandydatami na ministrów w jego przyszłym rządzie wyraził nadzieję, że do uroczystości zaprzysiężenia nowego rządu dojdzie w środę 13 grudnia. Donald Tusk podkreślił, że rozmowy na Radzie Europejskiej, która odbędzie się tego samego dnia, będą dotyczyły m.in. Ukrainy, sytuacji na granicy oraz sytuacji na granicy z tym krajem. Już za chwilę w poranku Wnet gośćmi będą Marek Sawicki z PSL i Andrzej Śliwka z PiS. O godzinie 11 Trybunał Konstytucyjny powinien ogłosić wyrok w sprawie kar finansowych nałożonych na Polskę przez TSUE za ignorowanie orzeczeń dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i Kopalni Turów. Wniosek skierował prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Sprawą zajmuje się pełny 11-osobowy skład Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej. Prokurator generalny chce uznania za niekonstytucyjne regulacji prawa unijnego, które pozwalają na nałożenie na kraj członkowski kar finansowych za niezastosowanie się do orzeczonego środka tymczasowego oraz upoważniających prezesa TSUE lub sędziego unijnego trybunału do nałożenia środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania Polski. Wniosek poparł Sejm poprzedniej kadencji. Na ostatniej rozprawie 21 listopada nie stawił się nikt z przedstawicieli niższej izby parlamentu. Stanowisko Sejmu postanowieniem z 27 listopada wycofał marszałek Szymon Hołownia. Joe Biden i Wołodymyr Zełenski mają spotkać się jutro w Waszyngtonie. Prezydent Ukrainy będzie gościł także na Kapitolu. Wystąpi między innymi w amerykańskim Senacie. Do wystąpienia w Senacie zaprosili ukraińskiego przywódcę liderzy obu partii w Izbie Wyższej Demokratów Chuck Schumer i republikanów Mitch McConnell. Podczas wizyty na Kapitolu zaplanowane jest także spotkanie Zełenskiego z republikańskim spikerem Izby Reprezentantów Mike'em Johnsonem. Prezydent USA zaprosił prezydenta Ukrainy na spotkanie w Białym Domu w najbliższy wtorek, powiadomiła w niedzielę rzeczniczka amerykańskiego przywódcy Karine Jean-Pierre. Spotkanie ma podkreślić niezachwiane zobowiązanie Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy, która od lutego zeszłego roku odpiera rosyjską inwazję na pełną skalę. Do wizyty dojdzie w momencie, kiedy w Kongresie ważą się losy dalszego wsparcia USA dla Ukrainy. Chodzi o wstrzymywany pakiet ponad 61 miliardów dolarów na wydatki związane z pomocą wojskową. 8 rosyjskich rakiet zestrzeliła w nocy nad Kijowem obrona powietrzna, powiadomiły siły powietrzne armii ukraińskiej. Władze miasta podały, że atak przeprowadzono około 4 rano czasu miejscowego, a odłamki zestrzelonych pocisków upadły w rejonie Darnickiem w stolicy. Powiadomiono o kilku rannych osobach, którym udzielona została pomoc medyczna. Hiszpańskie służby zatrzymały w Alicante na wschodzie kraju szefa jednej z najgroźniejszych na świecie grup hakerów, Kelvin Security. Kierowana przez niego organizacja przestępcza specjalizuje się w wykradaniu poufnych danych państw, władz samorządowych oraz przedsiębiorstw sektorów strategicznych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty dotyczące przynależności kierowania organizacją przestępczą, ujawniania poufnych informacji, doprowadzania do szkód informatycznych oraz prania pieniędzy. Policja Krajowa Hiszpanii podała, że ujęty haker to obywatel Wenezueli, którego grupa przeprowadziła od początku 2021 roku ponad 300 ataków uznawanych za cybernetyczne inwazje najwyższego stopnia.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Dziś zachmurzenie duże, większe przejaśnienia jedynie na południu. Okresami opady deszczu na wschodzie i Pogórzu Karpackim, także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwa gołoleć. Temperatura maksymalna od zera na południowym wschodzie do 4 w centrum i 6 na zachodzie.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Polski pięściarz Mariusz Masternak przegrał walkę o tytuł Mistrza Świata Federacji WBO Wagi Junior Ciężkiej. Pojedynek w Bournemouth. Nasz zawodnik musiał poddać po 7 rundzie. Jego przeciwnikiem Brytyjczyk Chris Bill Smith. Bardzo dobrze walczył Masternak przez 7 rund, ale złamane żebro uniemożliwiło mu kontynuowanie walki, a więc tytuł przypadł Brytyjczykowi. Tymczasem gol Roberta Lewandowskiego nie pomógł w hicie 16 kolejki. Derby Katalonii. Barcelona przegrywa z Gironą 2-4. No i właśnie sensacyjny lider Girona jest na czele tabeli. Na drugim miejscu Real, trzecie jest Atletico, a Barcelona na czwartej pozycji traci do lidera 7 punktów. Natomiast nasi skoczkowie znowu nie popisali się w Klingenthal. Słabo skakali, tak jak robią to od początku tego sezonu. W Niemczech najlepszy był Piotr Żyła 22, a 28 Dawid Kubacki. Wygrał Niemiec Karl Geiger przed Deschwandenem ze Szwajcarii i swoim rodakiem Andrasem Wellingerem. Tymczasem w naszej piłkarskiej ekstraklasie Hit Jagiellonia pokonała Raków Częstochowa 4 do 2, tak, bardzo dużo goli w Białymstoku. Natomiast w innych meczach także ciekawe wyniki. Łódzki Klub Sportowy remisuje z Legią 1-1, Pogoń Warta 3-3, Lech przegrał z Piastem 0-1, Krakowia Stal Mielec 2-2, mimo że pasy prowadziły do 86 minuty 2-0, ale w samej końcówce dwie bramki strzelała ekipa z Mielca. Radomia Górnik Zabrze 1-1, a Śląsk Wrocław, lider tabeli, remisuje z Koroną 0-0. W tabeli Śląsk przed Jagiellonią, Lechem, Rakowem i Legią. Więcej o doniesieniach z boisk piłkarskich za granicą, także z udziałem naszych reprezentantów w sporcie po godzinie 9. Zapraszam.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Dialog to wspólna przestrzeń działania dla ludzi o różnych poglądach. Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl z okazji 50-lecia istnienia Centrum Dialogu w Paryżu zaprasza na debatę o kulturze dialogu. Przyłącz się do nas. 14 grudnia o 19.30. Słuchaj online na pallotti.fm. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą.
O matko jedyna, słup wrócił, żebyście wiedzieli, co to albo w kulturze i jak i kiedy.
A te łapy trzymające się obchodzące to do Małgosi Kleść i Konrada Mędrzyckiego należą. Piątki o 11.00.
Uszy w słup.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Jest godzina 8.12, niecałe dwie godziny zostały do expose premiera Mateusza Morawieckiego w studio. Krzysztof Skowroński, Łukasz Jankowski za chwilę. Łukasz,
godzina polityków za chwilę, tak to możemy nazwać.
Za chwilę pan poseł Andrzej Śliwka, a potem pan poseł Marek Sawicki. Taka jest kolejność ułożona w dzisiejszym poranku wnet, ale zanim to wszystko się stanie, posłuchamy piosenki Phila Collinsa. Wywiad wnet.
A gościem poranka wnet Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister aktywów państwowych. Dzień dobry.
Dzień dobry panowie redaktorzy, dzień dobry państwu.
Bo w studiu jest też Krzysztof Skowroński, a my zachodzimy w głowę, co powie dzisiaj premier Mateusz Morawiecki i czy to będzie ważne, panie pośle, wystąpienie.
To się okaże, co powie pan premier Mateusz Morawiecki, aczkolwiek z wszystkich informacji medialnych od współpracowników pana premiera Mateusza Morawieckiego możemy się spodziewać takiego wystąpienia wizyjnego. pokazującego także to, jak Polska się rozwinęła przez 8 lat, ale głównie skupiającego się na tym, jak może się rozwijać dalej. Jesteśmy gospodarką, jedną z 20 gospodarek największych na świecie, najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej.
G20 stoi otworem, ale to będzie ekspoze pana premiera Mateusza Morawieckiego, czy będzie ekspoze Prawa i Sprawiedliwości?
No to będzie ekspoze pana premiera Mateusza
Morawieckiego. Czy wyrażające wasze zbiorowe ambicje i zbiorowe pomysły na Polskę?
Panie redaktorze, ale pan premier Mateusz Morawiecki jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Jest premierem z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości od blisko 6 lat. W związku z powyższym pan premier Mateusz Morawiecki...
Jutro minie 6 lat.
Pan premier Mateusz Morawiecki jest ważnym politykiem Prawa i Sprawiedliwości. W związku z powyższym ja bym to jakby całościowo traktował.
Ale nie jest tak, że buduje, czy będzie próbował tym wystąpieniem zbudować swoją własną pozycję polityczną? Ja myślę, czy to jest też gra o jego los polityczny, czy nie?
Ja myślę, że pozycja pana premiera Mateusza Morawieckiego jest silna, jest mocna, jest jednym z tych polityków, który cieszy się największym zaufaniem. No jest także twarzą tych ostatnich lat, ostatnich 8 lat i twarzą sukcesów, które były niewątpliwie realizowane właśnie przez jego
kabinet. A dzisiaj też będzie twarzą sukcesu?
Panie redaktorze, no dziś zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja też nie ukrywam i też pan premier nie ukrywał. No arytmetyka jest nieubłagana. No, nie będziemy tutaj czarowali rzeczywistości.
Przegracie.
Wszystko wskazuje na to, że nie uzyskamy wotum zaufania dla naszego rządu. Ale muszę, panie redaktorze, jedną rzecz powiedzieć.
A to dzień warto wygłaszać ekspozę?
Tak, warto. Ja zaraz
wiele osób
dlaczego.
Mówiło, że na przykład w piątek na antenie Radia Wnet profesor Wojciech Myślecki, no bliska osoba dla premiera Mateusza Morawieckiego, powiedział, powinien zrezygnować. Powinien dzień przed ekspozę powiedzieć, no nie udało mi się zebrać większości i nie brnąć w ekspozę, nie brnąć w głosowanie, które przegra.
To ja się fundamentalnie nie zgadzam z panem profesorem Myśleckim. Może dlatego, że jestem politykiem i też spotykam się z wyborcami. Ja mogę powiedzieć, że od wyborów minęło blisko 2 miesiące. Tak jak w kampanii wyborczej, tak i po kampanii wyborczej jestem w moim regionie ostrucko-elbląskim i rozmawiam z mieszkańcami. Ostatnio rozmawiałem z mieszkańcami Iławy, którzy także sobie zdają sprawę z tego, że uzyskanie wotum zaufania dla rządu pana premiera Morawieckiego będzie ekstremalnie trudne, ale oczekują tego, że spróbujemy, że te działania zostaną podjęte, że przedstawimy propozycje, które będą propozycjami wychodzącymi naprzeciwko innych formacji politycznych, innego sposobu patrzenia na Polskę, rozwoju, ale także z tym głównym korem, że tak powiem, tym, co my kręgosłupem, to co robiliśmy przez ostatnie 8 lat.
Kto pisze przemówienie? Bo to z reguły jest tak, że ekspozę pisze, nie sam premier siada wieczorem i przelewam potok myśli na kartkę, tylko jest sztab ludzi, to jest otoczenie pana premiera, czy to jest szerszy sztab, kto na tym
pracuje?
Nie
mam pojęcia, panie redaktorze. Wydaje mi się, że i też znając pana premiera Mateusza Morawieckiego, kluczowe elementy i mogę powiedzieć zdecydowaną większość i pierwszy pewnie szkic tego wystąpienia pisze sam pan premier. Może będzie korzystał z porad doradców czy osób, którzy z nim pracują w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czy też z kierownictwa formacji, ale tu nie mam wiedzy, też nie chcę za szeroko tego komentować. A wiem, że pan redaktor pewnie by chciał mieć taką ciekawostkę.
Tylko chciałbym zrozumieć, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości i co właściwie, jakie znaczenie ma to wystąpienie, czy ekspoze. To jest godzina, 2 godziny, no w przypadku Donalda Tuska jakieś było 3,5 niemalże godziny wystąpienia.
Tak, wtedy był porównywany do Fidela Castro, to tak. Był chyba, jak dobrze pamiętam, 2007 rok.
Mamy tu pierwsze. Maszynopis takim gęstym drukiem zapisane 23 strony. Gdyby to normalny maszynopis, byłoby znacznie więcej. Nawet taka krótka nowelka z tego by wyszła. Dobrze, to jest wystąpienie polityczne, które nie ma znaczenia. Czy to jest jednak tekst, to jest jednak słowa, które ważą w polityce, panie pośle, jak to jest w tej polityce?
Ważą, to znaczy to jest perspektywa tego, co dany gabinet chciałby zrealizować przez najbliższą kadencję.
Tylko w tym wypadku nie będzie gabinetu, więc to jest ta specyfika.
Nie, no w tym momencie
jest,
został powołany rząd.
No ale bez nadziei na rządzenie, tak?
Został powołany rząd pana...
Czy bez szans na rządzenie.
Panie redaktorze, ale tak jak wspomniałem, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, blisko 8 milionów wyborców Prawa i Sprawiedliwości oczekuje, że spróbujemy. I próbujemy. I przedstawimy wizję, pan premier Mateusz Morawiecki o tym mówi, przedstawi wizję zbudowania Koalicji Polskich Spraw, czyli wyciągnięcia tego, co jest dobre w propozycjach programowych innych formacji. To zostało przedstawione w dekalogu Polskich Spraw. I mam nadzieję, że taka refleksja będzie wśród polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i zdecydują się poprzeć. Chociaż zdaję sobie z tego sprawę, panie redaktorze, żeby pan redaktor się delikatnie do mnie uśmiecha, że to będzie faktycznie bardzo trudne. Nie zmienia to faktu, ale że musimy podjąć te działania.
Zastanawiam się, jaka będzie refleksja, że wygrywając wybory, jak na standardy trzeciej RP z wysokim wynikiem przeszło 7,5 milionów głosów, oczywiście mniej niż lat temu 4, ale dalej bardzo dużo, wy oddajecie władzę. Czy na ile jest tak, że konstelacja jest inna, ale dlaczego jest inna? Dlaczego jest tak, że za chwilę to będzie Marek Sawicki? Dlaczego jest tak, że Marek Sawicki jakby nie znalazł się, czy nie zdołał dokooptować swojej formacji do waszego, do waszej konstelacji politycznej?
Panie redaktorze, i to jest bardzo ważne pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć. Dziwię się niektórym politykom, i to mogę to z pełną świadomością i odpowiedzialnością to powiedzieć, że widzą, jak rządził Donald Tusk, jak traktował koalicjantów, jak traktował Polskie Stronnictwo Ludowe, obarczył Polskie Stronnictwo Ludowe dwoma najważniejszymi, najważniejszymi, bo tak mówił Paweł Graś, ale także najgorszymi reformami. Mówię o reformie wieku emerytalnego i OFE. I nadal politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego decydują się na współpracę z Donaldem Tuskiem. I powiem tak, panie redaktorze.
A to nie mówi więcej o was, że oni już wolą iść z Tuskiem niż z wami? To nie są zdania, które pokazują, jak bardzo wyście się skłócili z każdą inną formacją poza swoją własną polityczną.
Panie redaktorze, powiem tak. My musimy oczywiście wyciągać wnioski z naszych działań i tych jakby dobrych, tak jak mówiłem wielokrotnie, z każdej kampanii wyborczej trzeba wyciągnąć wnioski i z tej zwycięskiej, i z tej przegranej. Tu jesteśmy w takiej sytuacji faktycznie słodko-gorzkiej, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory po raz trzeci z rzędu.
Teraz jeszcze jest słodko-gorzka, za chwilę może być bardzo gorzka, bo stracicie władzę, wszyscy odejdą z gabinetów i poczujecie, co znaczy rząd Donalda Tuska. Ale rząd, który będzie wbił w was jak w bębę.
A pan redaktor tak skacze po tematach, ale ja postaram się trzymać tego zasadniczego wątku. I powiem tak, wydaje mi się, że w znacznej części polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak się z nimi rozmawia w takich rozmowach kuluarowych, oni są bliżsi wizji Prawa i Sprawiedliwości, takiej konserwatywnej, prawicowej, chrześcijańskiej demokracji, ale jest ta bariera, którą myślę, że trzeba przełamać, i to jest też taki czas, jak pan redaktor powiedział, jeżeli taka będzie wola większości parlamentarnej, pan premier Mateusz Morawiecki nie stworzy rządu, rząd może zostać stworzony wokół pana Tuska. I teraz, panie redaktorze, my nie jesteśmy przywiązani do stanowisk, bo pan redaktor roztoczył jakąś wizję, jakoby my byśmy się kurczowo trzymali stanowisk.
Ale to naturalne.
Nic bardziej mylnego, panie redaktorze. Do polityki, jak ktoś idzie do polityki, to musi zdawać sobie sprawę z tego, że często zdarza się taka sytuacja, że przegrywa wybory, że nie jest w tej koalicji rządzącej, ale także to jest znak i sygnał, żeby się reformować i żeby podejmować działania, które sprawią, żeby wrócić do tej władzy, żeby dobrze rządzić Polską.
Naszym gościem Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, panie ministrze, podamy drugi krok konstytucyjny dzisiaj po głosowaniu. Jak to będzie wyglądać? Bo trzeba zebrać 45 plus 1, 46 podpisów pod wnioskiem. Jest taki wniosek dla Donalda Tuska, ale wy też macie 46 posłów w klubie, ale dobrze liczę, nawet więcej, nawet 191.
Tak jest, panie redaktorze.
I co?
Znaczy ja nie mam wiedzy, jakie są decyzje klubu parlamentarnego. Liczymy naszym kandydatem i kandydatem pana prezydenta Andrzeja Dudy jest pan premier Mateusz Morawiecki.
Będzie głosowanie, expose, debata.
Tak, i później
znamy wynik, i potem będzie pewnie, czy prawie na pewno ten drugi krok.
Tak jest.
Będzie Donald
Pan redaktor Tusk? Szczegółowo to opisał, jak ten krok będzie wyglądał. No, wszystko wskazuje na to, że w drugim kroku zostanie
będzie
zgłoszony Donald Tusk.
No
ja nie mam wiedzy, żebyśmy mieli zgłosić kandydata.
A to może szkoda.
Panie redaktorze, no wszystkie, jak pan redaktor powiedział, no my wbrew temu, co mówią politycy Platformy Obywatelskiej, przestrzegamy przepisów prawa i postępowanie związane z tym reżimem konstytucyjnym odnośnie trzech kroków. Jesteśmy w cały czas w pierwszym kroku. Jest.
Czyli tu żadnego asa z rękawa nie będzie. Jeszcze jakiegoś jednego kandydata, jeszcze jednej debaty. Nie, to jakby już tutaj odpuszczacie.
No ja nie mam wiedzy w tym zakresie.
Przy okazji wyboru marszałka Sejmu była zgłoszona Elżbieta Witek. Wiadomo było, że przegra, ale jednak zrobione było tak, żeby był wybór.
Ale panie redaktorze, to jest taka też tradycja, że zawsze
ten największy opozycyjny klub zgłasza
największy klub zgłasza kandydata i to było w 2007 roku, w 2005 roku, w 2001 roku. W związku z powyższym tu pierwszy raz korzystamy z dobrodziejstwa i będzie możliwe, że będziemy korzystali z dobrodziejstwa drugiego kroku. Chociaż to patrząc na to, jak może się to skończyć, pytanie, czy to jest dobrodziejstwo.
Wiemy, że będzie inna procedura głosowania. To jeszcze jeden cytat. Marcin Mastalarek dzisiaj powiedział, prezydent będzie w poniedziałek, czyli dzisiaj w Sejmie i będzie rozmawiał z Donaldem Tuskiem. Będzie tak, że może się odbyć nie 13, ale 12 grudnia zaprzysiężenie, czyli liczycie, że prezydent będzie jakoś zwleka? Jaka będzie rola prezydenta w tej tranzycji władzy?
Panie redaktorze, pan prezydent jest odpowiedzialnym politykiem, osobą, która troszczy się o prestiż Rzeczpospolitej, więc nie dziwię się, że pan prezydent w ramach swojej działalności politycznej będzie rozmawiał z
Donaldem Tuskiem, ale tylko
również.
Będzie w poniedziałek wieczorem, czyli będzie na drugim kroku. Nic nie ma, żeby pan prezydent był dzisiaj rano.
No to jest decyzja pana prezydenta.
Rano, no ja nie mam... na expose pana premiera Morawieckiego.
To jest decyzja
sygnał.
Pana... To jest decyzja pana prezydenta. Ja z wielkim szacunkiem podchodzę do decyzji pana prezydenta i no, mogę powiedzieć, że wbrew temu, co wiele polityków Platformy mówi, wielu takich życzliwych Platformy publicystów, pan prezydent stoi na straży prawa i wszystkie działania, które podejmuje właśnie w granicach prawa. No i oczywiście te działania takie już polityczne związane z tym, czy jest na wystąpieniu jednego czy drugiego polityka, no to już zostawiajmy panu prezydentowi.
Dzisiaj cały dzień debat. Kto was będzie reprezentował w debatach do expose premiera Mateusza Morawieckiego, ale także potem na debacie nad kandydatami na premiera?
Panie redaktorze, no ja to może zostawię jeszcze jako taką słodką tajemnicę, ale na pewno będą to politycy, którzy...
Jarosław Kaczyński wyjdzie na mównicę?
To są politycy, którzy są bardzo znani i też bardzo cenieni w środowisku Prawa i Sprawiedliwości.
Przy okazji expose Beaty Szydło wyszedł Jarosław Kaczyński, miał długie wystąpienie, nawet mówię, no
drugie bardzo dobre
tak,
wystąpienie, pamiętam.
Panie premier Szydło wówczas mówił o sprawach gospodarczo-społecznych, a w debacie sejmowej premier Jarosław Kaczyński mówił o sprawach ideowych. Teraz też będzie kontrapunktem do Donalda Tuska Jarosław Kaczyński, czy nie?
Zobaczymy, panie redaktorze.
Wczytuje się w expose Krzysztof Skowroński. Pewnie to jest expose Donalda Tuska.
To jest expose Donalda Tuska z 2007 roku. Cytuję. Rok 2008 będzie stał też pod znakiem racjonalnego ograniczenia listy przedsiębiorstw uznawanych za strategiczne, a więc pozostających we władaniu państwa. Należy radykalnie przyspieszyć prywatyzację tak, by podnieść efektywność przedsiębiorstw, wzmocnić trend na wzrost inwestycji i zmniejszyć obciążenia państwa kosztami obsługi długu publicznego. I drugi cytat. Prorozwojowa polityka gospodarcza zapewnienie równowagi ekonomicznej i przyjęcie euro, uwolnienie przedsiębiorców od biurokratycznej gehenny w połączeniu z aktywną polityką społeczną pozwolą nam w 2012 roku na obniżenie bezrobocia do poziomu nie wyższego niż średnia europejska. I oczywiście wybory do spółek Skarbu Państwa, które będą przygotowane do prywatyzacji, będą jawne i otwarty wybór do rad nadzorczych oraz wybór członków zarządu w drodze konkursu, ale po to, by wycofać państwo z gospodarki, by uczciwi i kompetentni ludzie, a nie nadawania aparatu partyjnego przygotowali większość tych tych spółek do możliwej szybkiej prywatyzacji. To był program 2007, myśli pan?
16 lat temu premier Tusk był jeszcze liberałem.
Teraz myśli pan o prywatyzacji w spółkach Skarbu Państwa i o euro. To jest chyba ten punkt, który się nie zmienił. Być może prywatyzacja też będzie w rękach Donalda Tuska. Jest taki duży koncern, który nazywa się Orlen. Być może on będzie tym skarbem, który premier Donald Tusk będzie chciał oddać komuś, kto ma dużo pieniędzy.
Panie redaktorze, z tego, co pan redaktor zacytował z wystąpienia Donalda Tuska z 2007 roku, zrealizował właśnie, jak można powiedzieć, że Donald Tusk był politykiem, który nie dotrzymywał słowa i był niesłownym, to jedną rzecz zrealizował na masową skalę, wyprzedawał majątek narodowy, blisko 1200 transakcji. Spółki takie jak PKO BP, Lotos, Tauron, PGE, Enea, wszystkie były prywatyzowane na giełdzie, bo trzeba to jasno powiedzieć, że Skarb Państwa w nich nie ma 100% udziałów, to jest często mniejszościowy akcjonariat i często słyszymy z wystąpień polityków Platformy Obywatelskiej, przymierzanego do stanowiska ministra aktywów państwowych Borysa Budki, że trzeba właśnie rozbić Orlen, czyli obecnie podmiot, który jest najszybciej rozwijającą się spółką w tej części Europy, jedną z pięciu najszybciej rozwijających się spółek na świecie. Podmiot, który jest już na 8 rynkach, który dba o nasze bezpieczeństwo energetyczne, a udział Skarbu Państwa zarządów Prawa i Sprawiedliwości i za czasów, kiedy w ostatnie dwa lata zwiększyliśmy udział Skarbu Państwa z 27% do blisko 49%, blisko 50%, dając ten komfort związany z tym, że nie ma możliwości wrogiego przejęcia spółki taką, jaką jest Orlen, która dba o nasze bezpieczeństwo poprzez zawieranie kontraktów na surowce energetyczne. Patrząc na to, jak postępuje Donald Tusk, patrząc na to, co obiecywał w kampanii wyborczej, no widać, że z wielu obietnic się wycofuje, ale wycofuje się z tych obietnic, do których przekonał Polaków. Z kolei, jeżeli chodzi o wyprzedaż majątku narodowego, no to Polacy jasno i wyraźnie w referendum blisko 11 milionów Polaków powiedziało, że się nie zgadza na wyprzedaż majątku narodowego. Myślę, że to Donalda Tuska nie powstrzyma, dlatego też ważne jest, żebyśmy stanowczo protestowali przeciwko takiemu działaniu, bo te działanie wpływa na polską gospodarkę. Siłą Orlenu rozpędzamy polską gospodarkę, dbamy o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo polskich rodzin również, energetyczne. I także te działania, które politycy Platformy Obywatelskiej obiecują w innych sektorach, innych spółkach Skarbu Państwa, są bardzo niepokojące. Słyszymy o tym, o likwidacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej, czyli podmiot, który dba o to, żeby najwyższej klasy sprzęt trafiał do polskiej armii. Także jest przez polityków Platformy Obywatelskiej, na celowniku polityków Platformy Obywatelskiej, żeby likwidować. To jest bardzo niepokojące.
Jest taka teza, że rząd Donalda Tuska jest rządem tymczasowym do wyborów europejskich, bo tam i Radosław Sikorski, i Bartłomiej Sienkiewicz być może będą ubiegać się o mandat europosła, czyli to są te zderzaki, tak przynajmniej powiedział Jan Maria Jackowski dzisiaj w komentarzu w Poranku Wnet, ale i sam Donald Tusk jest kandydatem na szefa Komisji Europejskiej. Tak pana zdaniem będzie?
Panie redaktorze, ja powiem tak. Ja uważam, że największym zderzakiem jest sam Donald Tusk. To znaczy, on jest zderzakiem polityki niemieckiej w Polsce i właśnie w ramach tego działania on jest typowany, jest kandydatem niemieckim na szefa Komisji Europejskiej, tak jak był...
Chociaż się zarzeka, że nie będzie.
Panie redaktorze, no
zarzekał się, że nie pojedzie.
Zarzekał się już poprzednio i został szefem Rady Europejskiej i także został kandydatem niemieckim, bo był kandydatem Angeli Merkel. Wiemy dzisiaj doskonale, że Niemcy oraz Francja naciskają na zmianę traktatów europejskich. Jest to głównie wynikiem presji środowisk gospodarczych w Niemczech i we Francji, żeby Unia Europejska szybciej podejmowała decyzje, ale nie podejmowała decyzje w trosce o państwa narodowe, tylko podejmowała te decyzje właśnie w trosce o gospodarkę niemiecką i francuską, więc panie, nie dziwię się, dlaczego ta koncepcja związana z tym, żeby Donald Tusk był właśnie kandydatem na szefa Komisji Europejskiej, jest w grze, ponieważ jest bardzo spolegliwy, taki uległy wobec polityki niemieckiej, czy to jest polityki Angeli Merkel, czy Olafa Scholz.
Czy innego gabinetu w Berlinie Andrzej Szliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister aktywów państwowych, jedzie do Sejmu o 10:00, będzie pan słuchał expose, a potem głosował. A my mamy kolejny przystanek w poranku wnet. Krzysztof Skoński wrócił do studia. Nie wiem, czy gramy piosenkę, nie wiem, czy...
Nie gramy piosenki. Czekamy na zmianę warty. To nie jest symboliczna zmiana warty w Radiu Wnet, ale za chwilę gościem będzie pan Marek Sawicki, poseł PSL-u. Trzecia droga, marszałek senior. Panie ministrze, panie pośle, bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w poranku.
Bardzo dziękuję, życzymy miłego dnia.
I życzymy miłego dnia. Ten dzień na pewno będzie bardzo, bardzo ciekawy. Jest godzina 8:36. Słuchają państwo Poranka Wnet. Politycy, właściwie trudno powiedzieć, bo dzisiaj jest taki dzień, czy polityk opozycji. Tak, teraz jeszcze polityk opozycji po raz ostatni może mówić i wystąpić jako polityk opozycji. Za chwilę przejmie odpowiedzialność za państwo.
Kiedyś pan redaktor miał takie cudowne pytanie do gości. Kim pan jest? I teraz może pan go w końcu użyć. Panie pośle Marku Sawicki, kim pan jest? Politykiem opozycji czy koalicji rządzącej? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to panie pośle.
A odpowiadam bardzo szczerze. Jako rolnik, jako polityk zajmujący się rolnictwem od urodzenia i od początku bycia w polityce, nigdy nie słyszałem na spotkaniach, kiedy byłem w czasie opozycji w Sejmie, że nie jestem odpowiedzialny za rolnictwo, więc jeśli chodzi o rolnictwo, to niezależnie od tego, czy PSL jest w koalicji, czy w opozycji, za rolnictwo jest odpowiedzialne, więc czuję się posłem cały czas koalicji odpowiedzialnym za rolnictwo.
Kiedyś nie tylko za rolnictwo, ale i za media publiczne odpowiedzialni byli politycy PSL-u. Pan Miazek był prezesem telewizji publicznej, z tego co pamiętam. Jaki jest scenariusz pierwszych dni rządu premiera Donalda Tuska?
Nie znam się kompletnie na mediach publicznych. Czasami w nich bywam, chociaż ostatnio przez 4 lata bardzo rzadko. Po COVID-zie praktycznie nie chodziłem do mediów publicznych. Nie jest to przyjemna, że tak powiem, rozmowa i relacja w kontaktach z tamtymi dziennikarzami. Raczej wielu z nich raczej bym określił jako funkcjonariuszy, dziennikarzy. W związku z tym czekam, aż się to zmieni i być może wtedy będę chodził komentować.
Ale jak ta zmiana ma wyglądać, jak szybko
nastąpi? Tego nie wiem. Od tego mam ludzi związanych z mediami. Od tego będzie pewnie pan minister Sienkiewicz i jego ekipa, więc niech oni się tym zajmą. Jak to zrobią, zobaczymy.
Mają 48 godzin na to? Ile czasu daje
pan minister? Pan redaktor Skowroński jest naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo, że tak powiem, dyscyplinujący. No, ja powiem panu tak, 48 dni to już naprawdę byłoby błyskawicznie, natomiast podejrzewam, że będzie to trwało nieco dłużej.
No właśnie, bo PSL, wejdę słowo dwóm doświadczonym osobom, które żyją w życiu publicznym, PSL jest hamulcowym tej koalicji trochę.
PSL był zawsze hamulcowym prywatyzacji, ale mimo to przez ostatnie 8 lat byliśmy przez PiS, że tak powiem, oskarżani o sprzedaż polskiego majątku.
Przy okazji mediów też będzie hamulcowym?
Przy okazji mediów będziemy racjonalni. Ja chcę wyraźnie podkreślić, to było także powiedziane przeze mnie przy inauguracyjnym wystąpieniu w Sejmie, gdzie mówiłem, że tak, trzeba naprawiać państwo, trzeba zmieniać, ale zgodnie z konstytucją i zgodnie z obyczajem demokratycznym, a nie narympał.
Platforma chciała już na początku tej kadencji odwoływać sędziów Trybunału czy sędziów KRS uchwałami. To wyście się nie godziłem taki scenariusz.
Zobaczymy, to wszystko przed nami. Będziemy to robili, jeszcze raz podkreślam, zgodnie z konstytucją i zgodnie z regulaminami, dlatego że nie można, że tak powiem, naprawiać tego, co zostało zrobione w niezgodzie z prawem, również takimi samymi metodami. Nie, trzeba to przywrócić na zasadach konstytucyjnych. Mimo, że co niektórzy mają uwagi do konstytucji, ja przecież ją uczestniczyłem w jej uchwalaniu, uważam, że tak, ona wymaga rewizji, ale do tego trzeba powołać komisję konstytucyjną i niech spokojnie pracuje, może za 5-6 lat da się konstytucję zmienić.
Znowu premierem jest Tusk i znowu ministrem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, silniejszą ma teraz pozycję.
No teraz jest wicepremierem, przedtem wicepremierem nie był. Więc to nie ma znaczenia, kto jest pierwszy, kto jest drugi, natomiast jest wicepremierem. Chcę jeszcze tylko jedno zdanie, bo końcówkę poprzedniej wypowiedzi słyszałem i to ciągłe narzekanie, jak to Polska w tej chwili w nowych warunkach uzależni się od Berlina i będzie, że tak powiem, podnóżkiem Niemiec. Chcę wyraźnie podkreślić, że nikt po 89 roku, tak jak Mateusz Morawiecki, nie uzależnił Polski od Brukseli i nie pozbył się suwerenności w zakresie finansowym, a więc w zakresie podatków, w zakresie uwspólnotowienia długu, wspólnych pożyczek, w zakresie powiązania wypłat z praworządnością. To była świadoma decyzja i zgoda odchodzącego, mam nadzieję, dzisiaj premiera Morawieckiego.
A wtedy PSL bardzo gorąco i na wyprzódki protestował pod brukselskimi gmachami z pochodniami, widłami stali działacze PSL.
Otóż, panie redaktorze, wielokrotnie tu mówiłem o tym i w Sejmie pytałem o to pana premiera, dlaczego to robi. Mało tego, wiem z nieoficjalnych doniesień, że w pewnym momencie Jarosław Kaczyński miał powołać specjalną komisję, która jechałaby za premierem Morawieckim i sprawdzała, jakie zobowiązania przyjmuje w Brukseli, a co opowiada w Polsce.
Za Donaldem Tuskiem będzie jeździła specjalna komisja PSL-u z panem posłem na czele, żeby patrzeć, co robi na szczytach Rady Europejskiej?
Nie, nie musi.
Jest pan pewien polityki europejskiej?
Jestem pewien.
Bo jest, nie wiem, czy w strategii, czy o tym powie premier Tusk, ale mamy ekspozę z 2008 roku. Tam,
siódmego
roku. O, tam było,
jesteśmy mocno spóźnieni.
Tam było, nie, ale tam premier powiedział, że ważne jest wejście do strefy euro. To było jedna rzecz do 2012 roku. Taki sobie termin wyznaczył. Potem świat mu to troszkę popsuł.
Ale panie redaktorze.
A druga rzecz, no to jest ta centralizacja Unii. To są
panie redaktorze. Po tych 14 latach jesteśmy dalej od strefy euro niż w roku 2007. Nie spełniamy warunków, nie jesteśmy tym zainteresowani w tej chwili po dwóch wielkich kryzysach, tym z 2008 roku i tym także po covidowym, więc na ten moment nie ma przestrzeni do tego, żeby dyskutować. Natomiast w traktacie jest to oczywiście zapisane. I teraz znów wraca pan do tego pytania. Nikt na rzecz utraty suwerenności w kierunku Brukseli nie uczynił tak wiele, jak uczynili politycy Prawa i Sprawiedliwości. Pan doskonale wie, że traktat z Lizbony był pierwszym krokiem do osłabienia pozycji Polski w Unii Europejskiej, bo wtedy straciliśmy siłę głosu łącznie z Hiszpanią i ten traktat negocjował Jarosław Kaczyński, podpisywał Lech Kaczyński.
A jak głosował
i następnym
Marek
krokiem, no przecież ja nie, proszę sobie przypomnieć, traktat lizboński to był rok 2008, ja wtedy byłem w opozycji, ja się nie zgadzałem na tego typu rozwiązania.
W 2008 już był pan w rządzie.
Przepraszam bardzo, 2006 negocjacja, podpisywanie było w 2008 i to już nie miało żadnego znaczenia, bo już wtedy zmienić nic nie można było.
A można było nie podpisać.
Nie, otóż nie, panie redaktorze. Właśnie pan doskonale wie, tak. Podpisał go Lech Kaczyński z Donaldem Tuskiem. Obaj razem w zgodzie, wojując o tak zwane krzesła. Więc chcę wyraźnie podkreślić, że proszę zaprosić tu profesora Waldemara Gontarskiego. On wam dokładnie powie, kto najwięcej zrobił na rzecz federalizacji Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 20 lat. Byli to politycy PiSu, łącznie z premierem Mateuszem Morawieckim na końcu.
Gdybyśmy tak rozważali sprawy europejskie, no to też był traktat stowarzyszeniowy, a potem przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.
I co uważa pan, że źle, żeśmy przystąpili?
Nie uważam, że źle, ale tam w negocjacjach można było zrobić dużo więcej, dużo lepiej, jeśli chodzi nawet o rolnictwo. Tak?
Zawsze w każdych negocjacjach.
Dopłaty bezpośrednie, cała koncepcja tych sfer, jak one się nazywają, te wolne od zanieczyszczeń.
Otóż, panie
Natura 2000.
Natura 2000 nikomu nie zaszkodziła. Sam mam swoje siedlisko w strefie Natury 2000. Nie mam żadnych przeszkód w zakresie rozwijania gospodarstwa, ani moi sąsiedzi, którzy akurat w tej Naturze 2000
ale jak
mieszkają.
Chcemy infrastrukturę budować, autostrady i tak dalej, to trochę przeszkadzało. To nie zależy, ale to nie o tym
natomiast, dzisiaj rozmowa. Natomiast, panie redaktorze, chcę wyraźnie podkreślić, że przypominam panu te negocjacje odnośnie tych dopłat bezpośrednich, bo pierwsza wersja była 25%, to i tak jest więcej niż zero, jak pan pamięta prezydenta Kwaśniewskiego i to upór Kalinowskiego i spóźnienie nawet kolacji u Królowej w 2002 roku sprawiło, że jednak otrzymaliśmy te dopłaty już na starcie na poziomie 55, a nie 25%, więc to jest ta różnica. I Prawo i Sprawiedliwość, owszem, obiecało nam wyrównanie dopłat, czego do tej pory nie zrobiło. I ta perspektywa finansowa jest niższa, jeśli chodzi o ilość pieniędzy na polskie rolnictwo, niż poprzednia, którą myśmy negocjowali. Mało tego, informuję słuchaczy, że po raz pierwszy właśnie ta stara perspektywa finansowa 14-20 nie zostanie rozliczona i w programie rozwoju obszarów wiejskich zostanie co najmniej 15% niewykorzystanych środków.
To są didaskalia, o tym możemy rozmawiać.
Nie, to nie są didaskalia, to są duże pieniądze dla rolników, rolnicy powinni dostać, a ich nie mają. One się należały, byśmy za nie zapłacili jako Polacy.
Powiedziałby, ile musiał ratować z poprzedniej perspektywy po pani Bieńkowskiej. Każdy się liczbami przerzuca, a mnie interesuje, co powie w expose premier Donald Tusk. Konsultuje się z wami?
A tego nie wiem, panie redaktorze. Czy ktoś się ze mną konsultował w sprawie expose, jeśli chodzi o marszałka seniora? Nie. To była moja indywidualna wypowiedź, moje indywidualne wystąpienie. To premier koalicyjny Donald Tusk tworzy rząd i to być może z wicepremierami, być może z ministrami uzgadnia.
Kośniak-Kamysz
pamiętam w roku 2007, kiedy przygotowywaliśmy się do objęcia rządu. Tak, wtedy część rolną panu premierowi przygotowywałem ja. Natomiast jak jest w tej chwili, nie wiem, nie uczestniczę w tym.
Ale nie ciekawi pana, co powie po 8 latach powracający.
Otóż, panie redaktorze, ciekawi, dlatego dzisiaj już jestem w Warszawie od rana i będę w tych, że tak powiem, debatach uczestniczył. Najpierw będzie o wiele ciekawsza debata, bo też zapominamy, że jesteśmy po drugiej niedzielę Adwentu, radosnego czasu oczekiwania, my katolicy na przychodzącego Jezusa Chrystusa, ale narodzonego, ale też oczekują, że tak powiem, zwolennicy PiSu na radosne wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Inni czekają na radosne wotum zaufania dla Donalda Tuska, więc wszyscy mają okazję do radosnego oczekiwania.
A czy do radosnego oczekiwania też mają ci, którzy pracują w Polskiej Grupie Zbrojeniowej? Przed chwilą pan Andrzej Śliwka powiedział, że jedną z instytucji, które zostaną zreformowane, zmienione albo zlikwidowane, to jest właśnie PGZ.
A skąd pan Andrzej Śliwka to wie?
A ja nie wiem, skąd pan Andrzej Śliwka to wie.
Więc ja bym powiedział tak panu Andrzejowi Śliwce. Panie Andrzeju, mniej plotek, mniej insynuacji, niech pan poczeka, po owocach ich poznamy. Ja wiem o tym, że jeśli chodzi o Władysława Kośniaka-Kamysza, jest dobrze przygotowany do tej funkcji, ma dużą grupę ekspertów i jestem pewien, że po małych rewizjach kontraktów, po pewnym przesunięciu ciężaru dostarczenia uzbrojenia do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, te wszystkie zamierzenia, które były wcześniej przyjęte, będą realizowane.
Mała rewizja kontraktów może oznaczać duże pieniądze.
Otóż, panie redaktorze, mała rewizja kontraktów, tak, bo my kupujemy armatochaubice z Korei 15-letnie, a swoje nowe kraby oddaliśmy Ukrainie. Więc może lepiej byłoby produkować w większej ilości te kraby w Polsce, a niekoniecznie stare kupować z Ukrainy, bo mało tego, że kupiono te stare 15-letnie kraby z Korei, przepraszam, to mało, że kupiono te stare 15-letnie, to jeszcze w dodatku nie kupiono do nich amunicji, więc na ile ona się zdadzą na polu walki przez najbliższe 3 lata, nie wiem, na tym się nie znam.
Dobrze, to jeszcze wróćmy do rządu, bo to jest ciekawe. Media, to pan poseł powiedział, że nie wie, nie zna się, jest zarobiony, ale jakieś inne tematy.
Nie powiedział zarobiony.
Nie, że nie wie. I że
Nie, jestem zarobiony jak zawsze. Ja, że tak powiem, oszczędnie potrafię gospodarować swoim czasem i tam, gdzie potrzeba, tam się angażuję.
To jakie powinny być pierwsze ruchy rządu Donalda Tuska? Gdzie jest najbardziej palący kryzys, gdzie powinny być podejmowane pierwsze decyzje?
Najbardziej palący kryzys to jest w kwestii odblokowania środków unijnych. Ten wniosek został złożony i pewne deklaracje ze strony Brukseli są już zrobione. To jest, jak przypomnę, 60 miliardów prawie euro, a nie jak 32 na początku składał Mateusz Morawiecki. To jest kwestia też wyjaśnienia, dlaczego w 2021 roku nie dostaliśmy zaliczki. W tej sprawie pewnie będę składał dzisiaj także zapytanie, bo w 2021 roku mogliśmy dostać zaliczkę. Okazuje się, że polski rząd 24 maja, to jest w raporcie z tego roku, spóźnił się ze złożeniem Krajowego Planu Odbudowy. Złożył 3 maja, wycofał, a potem już nie dotrzymał terminu i w październiku 2021 roku nie dostaliśmy tych prawie 5 miliardów euro zaliczki. Za to ktoś musi odpowiedzieć, bo to są pieniądze, które były bez warunkowo należne Polsce. Tak samo jak teraz ta zaliczka po korekcie tego wniosku, te 5 miliardów jest również bezwarunkowe. Niezwiązane z Mateuszem Morawieckiego praworządnością, niezwiązane z kamieniami milowymi. Tę zaliczkę dostaniemy. I ją rozliczać będziemy do końca 2026 roku, już po spełnieniu tych warunków, na które zgodził się Mateusz Morawiecki.
Kwestia granicy polsko-ukraińskiej, blokady transportowców, zboża, importu, relacji gospodarczych z Ukrainą.
To są rozwalone całe relacje między Polską a Ukrainą i tutaj niestety rząd tego nie dopilnował w ferworze kampanii wyborczej, bo my ostrzegaliśmy rok temu w lipcu, że trzeba inny mechanizm w zakresie reeksportu zboża wprowadzić, ten system kaucyjny. Na to się nie godzono. Teraz mamy sytuację z transportowcami. Ja wczoraj dostałem ciekawe informacje od ludzi zajmujących się transportem od wielu lat. Pewnie będę się jeszcze jutro z nimi, pojutrze spotykał, bo mówią, że tak naprawdę jest jakaś dziwna również rządowa blokada w zakresie przewozu tych tirów koleją, bo jest ta, to są te szerokie tory, jest spółka, która była specjalnie do tego powołana, także państwowa spółka i okazuje się, że ona nie wykonuje swoich czynności, bo mamy sytuację, w której z dróg asfaltowych te wszystkie pojazdy korzystają za darmo, nie płacą żadnej opłaty, natomiast przy opłacie kolejowej zwyczajnie nikomu się nie opłaci na te, że tak powiem, platformy kolejowe tych tirów stawiać, więc te rzeczy trzeba będzie bardzo szybko uregulować. Jedna rzecz, czego oczekuję od nowego rządu, to oczekuję, że Ukraina zniesie, jeśli chodzi o ten system e-kolejkowy, powroty pustych ciężarówek z Ukrainy i że w Ukrainie w końcu poważnie wezmą się za zwalczanie korupcji, bo nie może być tego systemu, który dotyczy transportu. Jak ktoś ma 600 euro, to przejeżdża przez granicę, jak nie ma tych 600 euro, to przez granicę nie przejedzie. 600 euro od ciężarówki to jest już deficyt, to już nie ma możliwości, żeby zarobić wioząc towar do Ukrainy na takich warunkach.
Jeszcze... A to jest korupcyjny system?
To jest system korupcyjny, czyli
oczywiście.
Czyli
trzeba dać w łapę?
Nie, tak jest, trzeba. Ukraińcom trzeba jasno powiedzieć, że jeśli chcą wejść do Ukrainy, jeśli chcą do Unii, jeśli chcą z nami rywalizować na równych warunkach, to muszą skończyć z tą korupcją. My nie mamy do czynienia z demokratyczną Ukrainą. Mamy do czynienia z Ukrainą oligarchiczną, gdzie kapitał międzynarodowy miesza się z kapitałem ukraińskim i rosyjskim.
Ale my mamy do czynienia z Ukrainą w wojnie, która do
i trzeba jej pomagać, ale panie redaktorze, trzeba jej pomagać zdecydowanie w zakresie uzbrojenia, w zakresie amunicji, w zakresie sprzętu wojskowego. Tak, trzeba jej pomagać. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, panie prezydencie Zełenski, nie ma miejsca na korupcję. Na wojnie nie mogą dorabiać się oligarchowie ukraińscy. Na wojnie ma po prostu odzyskać wolność naród ukraiński.
To jeszcze pytanie o zboże. Utrzymać embargo wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy ulec Brukseli i znieść?
Trzeba przede wszystkim wprowadzić właściwe mechanizmy zabezpieczające, bo to embargo ma charakter iluzoryczny. Ono jest nieszczelne. Samochody, pojazdy, które przekraczają Odrę, mogą bez żadnych przeszkód z powrotem wrócić. To dotyczy tylko dwóch zbóż, bo to dotyczy kukurydzy i pszenicy, to dotyczy także rzepaku i słonecznika, ale już przetwory tych zbóż, czy przetwory z tego rzepaku i słonecznika, bez żadnych ograniczeń wjeżdżają na terytorium Rzeczpospolitej.
Donald Tusk rozszerzy embargo jednostronne.
Nie wiem, co Donald Tusk zrobi.
A co powinien zrobić?
Ja będę doradzał, żeby przygotować dobre mechanizmy w zakresie reeksportu żywności z Ukrainy w inne regiony świata. Unia Europejska, jeśli dzisiaj nie stworzy mechanizmu reeksportu żywności w regiony, gdzie jest głód, to będzie znowu dalej wydawać wielkie pieniądze na zbrojenia i jednocześnie konflikty będą narastały. Chcę jasno stwierdzić, 10% środków wydawanych na zbrojenia na świecie, gdyby były przeznaczone na reeksport żywności, to mielibyśmy 90% konfliktów mniej. I to trzeba w końcu jasno w Unii Europejskiej, Stanom Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii postawić, że albo stworzymy mechanizmy przewozu tej żywności ukraińskiej, europejskiej, tam gdzie ludzie głodują,
a jeśli nie, to oni
przyjdą do nas i sami sobie tą żywność wezmą.
Panie ministrze, naszym gościem Marek Sawicki, marszałek senior, poseł PSL-u. Nie jest panu żal, że nie jest pan w rządzie Donalda Tuska, Bartłomiej Sienkiewicz, Radosław Sikorski, Tomasz Siemoniak, sama stara gwardia, a pana pominięto.
Nieraz się widzimy tutaj, jeśli pan mówi o tym, że...
Zawsze pan mówi, żeby młodzić, a Donald Tusk posłuchał, stary.
wsią.
Jeśli pan mówi o tym, że pominięty, to mi się dowcip o seksie zbiorowym przypomina, ale już na antenie rano nie będę opowiadał.
Lepiej
natomiast chcę panu wyraźnie podkreślić, że od samego początku, kiedy prowadziłem kampanię, mówiłem, że prowadzę kampanię po to, żeby wejść do parlamentu i zajmować się pracą parlamentarną, a nie pracą rządową. I także powiedziałem to prezesowi Kosiniakowi-Kamyszowi bezpośrednio w dniu ogłoszenia pierwszych sondaży wyborczych. Więc ja się do rządu nie wybierałem, więc nie rozumiem, dlaczego pan traktuje mnie jako osobę pominiętą. Ja się czuję spełniony w Sejmie, mam swoje doświadczenie. Zostałem przewodniczącym Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Tam naprawdę jest sporo roboty, bo dzisiaj trzeba przywrócić normalną pracę Najwyższej Izby Kontroli, gdzie 19-osobowe kolegium zostało na tyle zdekompletowane, że dziś mamy 3 osoby i tak naprawdę negatywnie zaopiniowano wiceprezes Motylow, czyli zostało 2. To kolegium nie funkcjonuje. Następnie mamy Państwową Inspekcję Pracy, gdzie jest kupę do zrobienia, no i oczywiście regionalne izby obrachunkowe.
Gdzie
to jest moje zadanie.
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia kłóci się z Lewicą o obsadę tego urzędu.
A tego nie wiem. Ja naprawdę nie uczestniczę w tych koalicyjnych negocjacjach. Powiem szczerze, że nawet dobrze się z tym czuję. Jestem dużo zdrowszy, dużo spokojniejszy. Ja już czas, panie redaktorze, walki rządowej, wewnątrzrządowej, wewnątrzkoalicyjnej mam za sobą. Wiem, jaki to jest chleb i oczywiście kibicuję, będę doradzał innym, ale nie muszę sam...
A to będą ciężkie 4 lata pod tym względem?
To będą ciężkie lata, dlatego że zawsze rządy koalicyjne nie są rządami łatwymi. Ale panie redaktorze, dla Polski i dla obywateli będą bezpieczniejsze, bo nie będzie tego typu pokus, jakie mieliśmy w minionej epoce 8 lat, gdzie jedno władztwo sprawiało, iż na każdym poziomie przenosiła się ta, powiem szczerze, bezkarność i poczucie tego, że wszystko nam wolno.
Donald Tusk też był jednowładcą.
Tylko tu się pan myli. Ja byłem prawie 7 lat ministrem rolnictwa i powiem panu szczerze, że w żadnej mojej decyzji nie uczestniczył Donald Tusk.
A teraz
poza
będzie
budżetem.
Silniejszy czy słabszy?
A to jest, zobaczymy, czas pokaże.
Na starcie, na początek.
Tego
jutro
nie wiem.
Expose. Ty no właśnie jako posłuchamy. Silniejszy polityk czy słabszy polityk w roku 7 na przykład?
Otóż panie redaktorze, na pewno o wiele bardziej doświadczony. Na pewno o wiele bardziej doświadczony, na pewno z tym bagażem 7 lat premierowania, później też pełnienia funkcji w Brukseli, więc wraca w jakimś sensie również z tą perspektywą, którą miał, patrząc trochę na Polskę z daleka. Więc jestem przekonany, że dobrze przygotuje się do tego rządzenia.
Zanim zobaczymy, czy pan poseł, pan marszałek senior lubi wolność słowa i lubi wolne media, czy jest panu na sercu taki kształt debaty publicznej, to będzie pytał Krzysztof Skowroński. To
tak,
tylko
tak jak w Radiu Wnet.
O dobrze, już mamy początek, ale to, żeby pan redaktor Skowroński miał tak łatwo, to ja jeszcze na koniec odczytam wyniki głosowania 1 kwietnia rok 2008. Pamięta pan poseł, co to było za głosowanie?
Mhm. Nie pamiętam, no trudno, panie redaktorze, naprawdę, jak głosowań w Sejmie mamy w ciągu kadencji ponad 1000 czy kilka tysięcy.
Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji traktatu z Lizbony.
No 2008 rok, no to
jak
być
pan głosował?
Może. No bo już on został wynegocjowany i praktycznie tu już możliwości nie było. No.
2/3 większość była potrzebna. Głosował pan jak?
Razem z PiS-em?
Za.
I z koalicją, no z Platformą.
Czyli razem z PiS-em i z Platformą.
Cała no Platforma była za, cały LID był za, cały PSL był za, a PiS się podzieliło. 90 było za, ale 56 było przeciw.
O
12
Boże,
się
kochany,
wstrzymało.
Wtedy
pan poseł mógł powiedzieć, nie zgadzam się na Lizbonę. Wtedy
nie,
była
ja panie redaktorze,
wtedy
ja panie redaktorze, a proszę bardzo, bo teraz pan mi zarzucił fałsz. I
nie.
Teraz chcę panu jedną rzecz wyjaśnić. Czy ja jednym zdaniem chociaż powiedziałem, mówiąc o traktacie lizbońskim i braciach Kaczyńskich, mówiąc o Mateuszu Morawieckim, czy ja w jednym zdaniu chociaż powiedziałem, że to było złe, że to był błąd? Ja tylko informowałem, że to oni negocjowali i że to oni położyli na stół. A natomiast nie dokonywałem oceny co do tego, czy to było dobre, czy to było złe.
Nie, no, dokonał pan oceny, no, że było dobre, głosował pan za.
No, więc ja tutaj nie zaprzeczam temu,
to,
co mówiłem wcześniej.
To, czy taktownie krytykować tych, którzy nie, go wynegocjowali,
nie krytykuję,
skoro pan
panie redaktorze, widzi pan? Ja informuję, a nie krytykuję. Wielokrotnie byłem o to pytany. Czy to jest źle, czy nie? Nie oceniam, ja informuję. No faktem jest, że Jarosław Kaczyński negocjował? Faktem jest. Faktem jest, że Lech Kaczyński z Donaldem Tuskiem podpisali? Faktem jest.
I faktem jest, że
traktat lizboński przegłosował m.in. Marek Sawicki.
Jeszcze jest faktem, że przed tym podpisaniem traktatu było głosowanie w polskim parlamencie. Był marszałek Bronisław Komorowski, Paweł Zaleski. I cały parlament głosował za tym, żeby nie podpisywać Lizbony, żeby wprowadzić ten system liczenia pierwiastkowy. Taki miał być system, który miał być korzystniejszy dla Polski. To jest ważna historia i ważny punkt w polskiej historii. Łukaszu, ja nie chciałem skorzystać z ulotki, tylko jeszcze zapytać o Narodowy Bank Polski, bo to jest ta instytucja, która jest taką solą wokół, mam wrażenie, premiera Donalda Tuska i to mu przeszkadza w rządzeniu, w realizacji, jaka będzie przyszłość prezesa Glapińskiego, jak będzie się zachowywał polski parlament?
Zobaczymy. Czas przed nami, na ile będą wnioski i dowody na to, że pan Glapiński złamał konstytucję. Będziemy to oceniać. Natomiast sam fakt, że pan Glapiński nie był apolityczny, to jest fakt.
Pan Belka, który był premierem, był apolityczny, no więc pan żaden był apolityczny.
Panie redaktorze, żaden z prezesów apolityczni nie byli.
Ale nie może być apolityczny.
Ale to chcę panu powiedzieć tak. To, że ktoś jest nie jest apolityczny, a to, czy łamał prawo, czy nie łamał prawo, to oceny tego są prawnicy i być może w przyszłości jakiś sąd.
Dobrze.
Zobaczymy, jaki sąd. No dobrze, to co? Dajemy ulotkę.
Tak. Tak. I lecimy do Sejmu, bo się spieszymy.
Tak jest. Można by
wolność
zostać...
słuchania wymaga wspierania. Zapraszamy na pokład, panie pośle.
Ale co do pracy? Nie na dziennikarza się nie nadaje.
To jeszcze mamy dobry proces szkolenia, panie pośle. Naprawdę po naszym szkoleniu to i z każdego posła
to będzie dziennikarz. Jeśli przejdę na emeryturę polityczną, to być może zdecyduje się na rolę komentatora.
A o co by pan poseł, pan marszałek zapytał Łukasza Jankowskiego, gdyby był pan dziennikarzem? No można mu teraz się zrewanżować.
Powiem szczerze, że nie zastanawiałem się nad tym i tu mnie pan złapał, także nie zapytam.
To jednak musi być gruntowne szkolenie dziennikarskie.
Oczywiście.
Marek
nie
Zawicki,
znam się na tym.
Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, marszałek senior, klub parlamentarny PSL, Trzecia Droga.
Ale miło było, jak panu prezydent zaproponował, żeby zostać marszałkiem seniorem.
To było zaskoczenie, oczywiście, że tak. Mówiłem o tym publicznie. Nie ukrywałem tego, bo sam fakt, że w samym PiSie jest kilkunastu posłów starszych ode mnie, czy także w Polskim Stronnictwie Ludowym są starsi. I zaproponowanie mnie tej funkcji rzeczywiście było dla mnie ogromnym zaszczytem. Cenię to sobie.
A jest pan rolnikiem. To, co zasiane, wyrasta po jakimś czasie. Ja nie jestem rolnikiem, ale tak to sobie wyobrażam. To nie było zasianie pewnej nowej...
Miejmy nadzieję, bo też hasło, jakim szła Trzecia Droga, dość kłótni do przodu, wskazuje na to, że być może da się w przyszłości w centrum sceny politycznej, także z udziałem pana prezydenta Andrzeja Dudy, budować nową, lepszą przyszłość.
Zobaczymy, jaką przyszłość wybuduje Marek Sawicki na pokładzie Żółtej Łodzi Podwodnej. Może być majtkiem, posłanem, kapitanem, admirałem.
Proszę mnie nie obrażać, bo ja nie jestem na żadnym pokładzie Żółtej Łodzi Podwodnej. Ja jestem w Polskim Stronnictwie Ludowym i niech pan mnie nie wrzuca do jakiegoś pokładu.
I to jest bardzo, bardzo dobre. To było taka przenośnia, panie marszałku.
No, ale uważam, że trochę przesadzona, jeśli chodzi o pana redaktora Jankowskiego.
A jednak wychodzimy...
I tu widać wyraźnie, że ten dziennikarski ząb wyszedł.
Wychodzimy z ciosem. Dobrze, 9:03. Za niecałą godzinę ekspozę premiera Mateusza Morawieckiego. Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę.
Z ciekawością będę go słuchał.
W poranku wnet, a my za chwilę posłuchamy z ciekawością wiadomości. Jakub Duszak jest do tego przygotowany. Tutaj siedzi za chwilę. Może zacytuję nawet naszą rozmowę. 9:04 na zegarze. Czas najwyższy na wiadomości.
Reklama.
Hej, uważaj! Tobie też może wzrastać poziom złego cholesterolu i nawet o tym nie wiesz. Zaburzenia lipidowe nie bolą, a są najczęstszym ryzykiem chorób układu krążenia. Mogą doprowadzić do zawału serca lub udaru.
Zadbaj naturalnie o prawidłowy poziom cholesterolu. Suplement diety Optisterin ma w składzie aż 7 substancji aktywnych, w tym monakolinę K, statynę naturalnego pochodzenia i sterole roślinne. Prawidłowy cholesterol? Optisterin naturalnie.
Czas ucieka, a ty nie masz jeszcze prezentów. Wszystkie prezenty wydają ci się zbyt prozaiczne. Spokojnie. Odwiedź afrykański sklep Amakuru. sklep.salvatti.pl. Tam znajdziesz oryginalne prezenty dla najbliższych. sklep.salvatti.pl. Zamów, a prezenty same przyjadą do ciebie. sklep.salvatti.pl.
Czy jest na świecie Polak, który choć raz w życiu nie tańczył poloneza? To jeden z naszych najstarszych tańców narodowych. Element naszego kulturowego DNA. Symbolizuje pojednanie, równość, współpracę oraz nadzieję na lepszą przyszłość. Ten wyjątkowy taniec i towarzysząca mu tradycja zostały właśnie wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Wejdź na kultura.gov.pl. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Po reklamie.
Dzień dobry, 9:05 w tym wydaniu wiadomości. Politycy o dzisiejszym exposé premiera Morawieckiego i przyszłych rządach Donalda Tuska. Polacy chcą wojska na granicy z Białorusią oraz spotkanie Biden-Zełenski jutro w Waszyngtonie. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Myślę, że skład rządu Donalda Tuska nie jest obliczony na 4-letnią kadencję, powiedział w poranku wnet były senator dr Jan Maria Jackowski.
Jest to rząd zderzaków, czyli osób, zresztą o tym mówi sam Donald Tusk, który mówi, że ministrowie otrzymują od niego konkretne zadania i z tego będą rozliczani. No to jest zapowiedź tego, że będą zmiany. My mamy za chwilę na początku czerwca, czy tam w pierwszej dekadzie czerwca, wybory do Parlamentu Europejskiego. Część osób, które zostały wymienione, ma zamiar dalej kandydować do Parlamentu Europejskiego.
Mówił były senator dr Jan Maria Jackowski. Największym zderzakiem jest sam Donald Tusk, powiedział w wywiadzie wnet poseł PiS Andrzej Śliwka.
On jest zderzakiem polityki niemieckiej w Polsce i właśnie w ramach tego działania jest kandydatem niemieckim na szefa Komisji Europejskiej. Takał się już poprzednio i został szefem Rady Europejskiej i także został kandydatem niemieckim, bo był kandydatem Angeli Merkel. Wiemy dzisiaj doskonale, że Niemcy oraz Francja naciskają na zmianę traktatów europejskich. Jest to głównie wynikiem presji środowisk gospodarczych w Niemczech i we Francji.
Mówił poseł PiS Andrzej Śliwka. Chcę odpowiedzieć politykom PiSu, którzy twierdzą, że teraz Polska uzależni się od Berlina i będziemy pod nóżkiem Niemiec, powiedział w poranku wnet poseł PSL Marek Sawicki.
Chcę wyraźnie podkreślić, że nikt po 89 roku, tak jak Mateusz Morawiecki, nie uzależnił Polski od Brukseli i nie pozbył się suwerenności w zakresie finansowym, a więc w zakresie podatków, w zakresie uwspólnotowienia długu, wspólnych pożyczek, w zakresie powiązania wypłat z praworządnością. To była świadoma decyzja i zgoda odchodzącego, mam nadzieję, dzisiaj premiera Morawieckiego.
Mówił poseł PSL Marek Sawicki. Wszystkie rozmowy na Wnet FM. Dziś w Sejmie po godzinie 10 premier Mateusz Morawiecki wygłosi exposé, następnie posłowie zagłosują nad wotum zaufania dla jego rządu. Jeśli nie uzyska większości, dojdzie do tak zwanego drugiego kroku konstytucyjnego, w którym Sejm wybiera premiera. Kandydatem sejmowej większości jest Donald Tusk. Po exposé premiera Morawieckiego w ramach dyskusji parlamentarzystów przewidziano 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół. Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu premiera Morawieckiego zaplanowano na godzinę 15. Żołnierze powinni nadal chronić granicę polsko-białoruską, wynika z sondażu Ibris przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej. W badaniu respondentom zadano pytanie, czy wzmocniona Straż Graniczna powinna zastąpić wojsko na granicy Polski i Białorusi. Z badania wynika, że z taką zmianą zgadza się 29,5% badanych, nie zgadza się 61,9%, a zdania nie ma 8,6%. Gazeta przypomina, że o wzmocnieniu granicy i Straży Granicznej od pewnego czasu mówią politycy Platformy Obywatelskiej. Badanie przeprowadzono na próbie 1067 respondentów. Joe Biden i Wołodymyr Zełenski mają spotkać się jutro w Waszyngtonie. Prezydent Ukrainy będzie gościł także na Kapitolu. Wystąpi między innymi w amerykańskim Senacie. Do wystąpienia zaprosili ukraińskiego przywódcę liderzy obu partii w Izbie Wyższej Demokratów Chuck Schumer i republikanów Mitch McConnell. Podczas wizyty na Kapitolu zaplanowane jest także spotkanie Zełenskiego z republikańskim spikerem Izby Reprezentantów Mike'iem Johnsonem. Prezydent USA zaprosił prezydenta Ukrainy na spotkanie w Białym Domu jutro. Powiadomiła o tym wczoraj rzeczniczka amerykańskiego przywódcy Karine Jean-Pierre. Spotkanie ma podkreślić niezachwiane zobowiązanie Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy. Do wizyty dojdzie w momencie, kiedy w Kongresie ważą się losy dalszego wsparcia USA dla Ukrainy. Chodzi o wstrzymywany pakiet ponad 61 miliardów dolarów na wydatki związane z pomocą wojskową.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Dziś zachmurzenie duże, większe przejaśnienia jedynie na południu. Okresami opady deszczu, na wschodzie i Pogórzu Karpackim także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwa gołoleć. Temperatura maksymalna od zera na południowym wschodzie do 4 w centrum i 6 na zachodzie.